Cześć wszystkim, zapraszam na 159. odcinek podcastu Untok de la Rambla, w którym porozmawiamy o meczu z Napoli, ćwierćfinale z PSG oraz zapowiemy spotkanie z Atletico. Zachęcamy jak zawsze do zostawienia suba, a tymczasem zaczynamy. Dzisiaj wyjątkowo nie w tercecie, zacząłem się już na pierwszej sekundzie podcastu, bardzo dobrze zaczęliśmy. Dzisiaj nie w tercecie, bo wygoniłeś Maisdiego w góry. Powiedz dlaczego i dlaczego nie chcesz z naszym kolegą nagrywać podcastów?
Bo postanowiłem, że przyda się trochę świeżości, wysłałem go na wakacje, na odnowę biologiczną, czekamy na jego powrót rychły i wtedy już będzie mógł do nas dołączyć, mam nadzieję.
Ja trochę uważam, że to jest kwestia tego meczu z Atletico i bałeś się, że poszarpiesz się z naszym kolegą, który, jak wiemy, Atletico bardzo mocno wspiera.
No, przyznam szczerze, że ostatnio też wspierałem w tygodniu w Lidze Mistrzów, więc akurat my z Mateuszem mamy chyba podobne podejście do Atletico, więc...
I fajnie. Dlatego szkoda, że go nie ma, bo pewnie parę ciekawych rzeczy by nam sprzedał, czy to o samej drużynie, czy to o Griezmannie, którego, jak wiemy, bardzo lubi. Ale Mateuszowi życzymy po prostu miłego wypoczynku. Niech sobie w słoneczku po górach hasa i wraca w pełnej formie, bo przed Barceloną trudne wyzwania i pewnie kilka siwych włosów nam przybędzie, bo pierwszy raz od dawien dawna jesteśmy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Ale zanim o samym PSG, to słowo o Napoli i słowem wprowadzenia, jeszcze przed słowem wprowadzenia o Napoli, kwestie techniczne, kwestie, jak to ładnie Maciek określił, ogłoszeń parafialnych, które podajemy na samym początku. Chcemy trochę inaczej podejść do naszych podcastów w nadchodzącym czasie, to znaczy zwiększyć trochę interakcję z widzami, ze słuchaczami i dlatego na stronie fcbarsa.com, gdzie oczywiście zachęcamy, żeby wchodzić i czytać wszystkie newsy, będziemy zbierać pytania do podcastów. Być może te zebrane nieco wcześniej pozwolą nam się jakoś lepiej do tego przygotować, jeżeli oczywiście trafią się takie tematy, które tego przygotowania będą wymagały. Także zachęcamy do tego, żeby te pytania zostawiać. Newsy, tak jak mówię, pod którymi będziemy to zbierać, znajdziecie na stronie. To jest jedna istotna rzecz, a druga istotna rzecz jest taka, że na czacie na YouTubie, jeżeli słuchacie nas na żywo, macie ankietę z pytaniem, czy awansujemy dalej, czy przejdziemy PSG, dlatego serdecznie zachęcamy do aktywności i oczywiście do zadawania pytań również na czacie. Napoli. Zaskoczyło? Nie zaskoczyło? Spodziewałeś się takiego wyniku w końcu mecz, po którym nie musieliśmy sobie wydrapywać oczu?
To prawda. Może nie tyle spodziewałem się takiego meczu, co niejako takiego trochę oczekiwałem. Napoli już w pierwszym meczu ukazało, że... zwyczajnie leży nam, jeśli chodzi o wysoki odbiór, o szybką konstrukcję ataku. I o ile w Neapolu jeszcze tego nie potrafiliśmy tak dobrze wykorzystać, o tyle na Camp Nou, przepraszam, na Montjuic, to się udało i fajnie. Tak naprawdę wydaje mi się, że w całym dwumeczu Napoli zwyczajnie nie miało argumentów, żeby z Barceloną tak naprawdę powalczyć. Oczywiście oni mieli swoje okazje, ale jakby obedrzeć ich z tych okazji tak naprawdę, z dobrych okazji, kiedy faktycznie mogli strzelić bramkę i obedrzeć nas z tych okazji, które my marnowaliśmy, a ich było zdecydowanie więcej, to można sobie ten dwumecz podsumować jako jednak mimo wszystko pewny awans Barcelony, który tak naprawdę mimo tego, że my oczywiście w naszym układzie nerwowym zawsze czujemy każdy mecz, niezależnie jaki jest wynik, to gdzieś tego spokoju w naszych pewnie głowach nie ma. I niezależnie od tego, jak to wygląda w danym momencie, to nadal z tyłu głowy gdzieś zawsze siedzi taka sytuacja, w której Barcelona nagle przestaje grać i wszystko może stracić, co wywalczyła, i to bardzo szybko i prosto czasami się dzieje. O tyle rzeczywiście udało nam się raz, że pójść za ciosem, co jest mega ważne. Nie spodziewałbym się nigdy, że aż tak szybko jak w tym spotkaniu środowym, wtorkowym. Natomiast bardzo podobała mi się też druga połowa pod kątem tego, że kiedy Napoli chciało na nas ruszyć od razu i to im się właściwie udawało, to my jednak potrafiliśmy z tego wyjść i potrafiliśmy powrócić właściwie do tego, co prezentowaliśmy w pierwszej połowie, zwłaszcza w tych pierwszych 30 minutach, i znowu te wydarzenia kontrolować, jednak grając w tą piłkę, nie broniąc się tak panicznie jak często bywa. Wydaje mi się, że paradoksalnie w tym meczu pomogły nam urazy Pedriego i Frankiego,
I to był jeden temat, który chciałem z tobą właśnie przegadać. Mam go co prawda zapisanego na trochę późniejszą część, ale to możemy od razu do tego ruszyć, że rzeczywiście brak Pedriego i brak Frankiego nie był taki straszny, jak mogliśmy się spodziewać. I patrząc z perspektywy samego wyniku, bo my też wielokrotnie mówiliśmy w poprzednich podcastach, że jeżeli szykujemy cokolwiek na Ligę Mistrzów, to będziemy patrzeć głównie na wyniki. Już ten styl przechodzi na trochę dalszy plan. Natomiast rzeczywiście najważniejszą, najbardziej istotną rzeczą sportową i też finansowo będzie to, żeby po prostu do następnej rundy przejść. I przechodzimy, więc ten najważniejszy cel, jaki mieliśmy osiągnąć, osiągamy bez Pedriego, bez Frankiego, natomiast też bez kilku innych ważnych postaci, czyli bez Gaviego, którego już od dawna nie możemy oglądać, bez Ferrana, bez Balde, no i nie zapominajmy też o braku Marcos Alonso, także mocno przetrzebiona ta kadra Barcelony i no natomiast skupmy się na Pedrim i Frankiem, bo to taka najbardziej świeża sprawa, więc jak to odbierasz, że ich nie było i na ile w kolejnych meczach to może być dla Barcelony paradoksalnie ten plus?
To znaczy, jedno jest pewne, ich brak spowodował, że przynajmniej w mojej opinii, i to mówię i o meczu z Napoli, i o tym wcześniejszym z Majorką, że linia pomocy w Barcelonie przestała być tak naprawdę przestała mieć wiodącą rolę zwyczajnie. Przejęła tę rolę i formacja defensywna, i formacja ataku, zwłaszcza w szybkiej konstrukcji, i to mi się tak naprawdę podoba, takie założenie. To znaczy, widać było, że mieliśmy duży problem w obu meczach z wyprowadzeniem piłki z pozycji głębokiej. Gundogan fantastycznie wpisuje się w Barcelonie, jeżeli chodzi o grę wysoko, w trzeciej tercji, między tercjami, drugą i trzecią, to się zgadza. Natomiast no, ma spore kłopoty, jeśli chodzi o tą grę głęboką. I to już mogliśmy to obserwować przy poprzedniej kontuzji Frankiego i Pedriego, bo one też na siebie się nałożyły jesienią, kiedy tak naprawdę na Gundogana w tamtym czasie narzekaliśmy. Niekoniecznie akurat z powodu tego, że on po prostu źle grał, tylko zwyczajnie no on, wydaje mi się, że mimo tego, że często się mówi, że to jest zawodnik, który może grać na każdej pozycji w pomocy, to wybitnie ta gra głęboka mu nie odpowiada. Być może przez to, jak ona faktycznie wygląda, to znaczy, że ona często jest postawiona, a właściwie głównie jest postawiona na tym, żeby Frankie tą piłkę po prostu przeprowadził. I to nie jest do końca jego gra. No, jemu brakuje fizyczności, jemu brakuje szybkości czasami, jemu brakuje przede wszystkim siły. No to wiadomo, no to jest zawodnik, który przede wszystkim gra wszystko jak leci, który ma prawo być zmęczony. Jest to zawodnik, który też oczywiście ma swoje lata i też nie może biegać jak 26-latkowie na przykład. Więc zwyczajnie to wyprowadzenie głębokie sprawiało mu sporo trudności i ja mam wrażenie, że on długimi fragmentami wręcz uciekał od tego. To znaczy w ogóle nie podchodził pod piłkę, a gdy nawet pod nią podchodził, to ustawił się w takiej strefie, że generalnie bardziej był taki do przegrania tej piłki, niż żeby faktycznie ją przejąć, spojrzeć i wyprowadzić. Natomiast no to tak naprawdę wychodziło na korzyść w Barcelonie. Bo ta linia pomocy podzieliła się troszeczkę na takie trzy frakcje, nazwijmy to. I jedną z frakcją był Gundogan, który jednak mimo wszystko był skupiony na rozegraniu już wyżej. Tak naprawdę wydaje mi się, że Gundogan po prostu nie bardzo lubi grać z piłką poniżej połowy rywala. Przynajmniej nie w Barcelonie. Za to na połowie rywala czuje się z nią świetnie i od razu wie, co z nią zrobić. No, Christensen oczywiście, który jak wiemy no, nie bierze udziału w rozegraniu aż tak bardzo, że tak powiem, istotnie, natomiast zajmuje się tą sekcją defensywną, dajmy na to, linii i to wychodziło mu bardzo dobrze, zresztą też taki bardzo fajny pojedynek był z Kwaraskelią w pierwszej połowie, gdzie musiał po prostu zbiec i zasekurować Kundę i stoczył taki bezpośredni pojedynek i tak naprawdę sporo kombinował Kwara, a tak naprawdę Christensen jednym dosłownie ciągnięciem mu tą piłkę spod nóg wybił na wysokości pola karnego. Bardzo dobra interwencja. Więc fajnie, że coraz lepiej się czuje właśnie w pozycji defensywnej. Jest nadal zawodnikiem, do którego można przegrać piłkę. On nie wykreuje nic szalonego, nadal się z nią nie obraca zbyt chętnie. Natomiast można mu zaufać w tym, że on tej piłki zwyczajnie nie straci i jak się okazuje, to wystarcza w Barcelonie w tym momencie, żeby osiągać rezultaty. To też żeśmy trochę o tym rozmawiali właśnie, że jeśli nie możemy mieć tego, czego najbardziej byśmy chcieli, czyli Regena Busquetsa, to powinniśmy mieć kogoś, kto po prostu wykonuje te zadania, których u nas nie wykonuje nikt i właśnie tak trafił się nam Christensen i on te zadania rzeczywiście defensywnie wykonuje. Poza tym macie zaliczoną asystę chociażby w meczu z Getafe, więc też ciężko mówić, że on nie bierze udziału w grze ofensywnej, jeśli to jest na to szansa po prostu, no bo on niechętnie dorobi, natomiast jeśli ma okazję, to idzie wyżej. No i Fermin. I Fermin, który po prostu po tej całej formacji od góry do dołu biega. Biega jak szalony i rzeczywiście można na niego liczyć, jeżeli chodzi o taką wytrzymałość w bieganiu, o agresję, coś czego brakuje. No on po prostu pełni rolę Gaviego, mam wrażenie. Tak naprawdę, tylko rzeczywiście gra trochę wyżej, no bo on też ma ten strzał z dystansu, to na razie nam się nie ujawniło, miał okazję fajną z Napoli, jednak tam troszeczkę skiksował to uderzenie po długim rogu, natomiast w ramkę strzelił, znalazł się znakomicie w strefie, to świetne podanie, świetne zachowanie Lewandowskiego, który też jakoś nie szalał z tą piłką, tylko po prostu robił miejsce. Też wydaje mi się, że warto go docenić, Roberta, bo rzeczywiście zaczął spełniać rolę tej dziewiątki. To znaczy, nawet jeśli nie bierze udziału bezpośrednio w akcji na przykład, to odciąga tych obrońców, to te piłki przepuszcza, to absorbuje ich na tyle, że właśnie na przykład Fermin jest się w stanie znaleźć w zupełnie idealnej sytuacji na 10 metrze i posłać sobie spokojnie piłkę. Więc tak naprawdę, wracając do głównego tematu, wydaje mi się, że akurat w tym konkretnym meczu nieposiadanie Pedriego i Frenkiego mogło być korzystne, no bo też wiemy, że Franki, o ile rzeczywiście z piłką potrafi przeprowadzać świetnie, natomiast no też wiemy, że on potrafi wstrzymywać podania, prawda, szukać tej najlepszej opcji i być może z nim na boisku nie byliśmy w stanie tak szybko tej piłki wyprowadzać, no a to jednak było kluczowe w tym meczu, po prostu. I wydaje mi się, że to jest kierunek dla Barcelony tak naprawdę i zwłaszcza teraz, kiedy my nie mamy tych zawodników, nawet potrafiliśmy, że tak powiem, rozchwiać Majorkę, która jednak no, ten futbol nie jest aż tak bardzo ofensywny, jeśli chodzi o pressing, więc teoretycznie było na to mniej szans, a jednak się udawało i fajnie, podoba mi się właśnie, że my gramy teraz szybko, wykorzystując te wszystkie możliwe okazje, żeby zaatakować, kiedy struktura defensywna rywala jeszcze jest po prostu nieustawiona.
Zastanawiam się, na ile storpedowałeś moje następne pytanie, bo dużo z twojej wypowiedzi jest takich wniosków, że ta dobra taktyka, która powstała na rewanż z Napoli, jest wynikiem bardziej przypadku, aniżeli pracy Szawiego, no bo oczywiście te kontuzje na to wpłynęły i też dużo takich rzeczy, które Szawi prawdopodobnie, gdyby miał dostępną całą kadrę, w ogóle by nie zrobił. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko o Szawi w pozytywnym aspekcie musimy po tym meczu porozmawiać. Ja nie chciałbym teraz wchodzić jakoś głęboko znowu w analizę tego spotkania, bo mamy jeszcze kilka ważnych rzeczy do omówienia w podcaście, a też mecz był dosyć dawno temu, więc pewnie część tych wniosków by się powieliła, które już były wielokrotnie omawiane w internecie. Natomiast jest na pewno do podkreślenia taka rzecz, że kiedy zobaczyliśmy wyjściową jedenastkę, to Rafinha był na lewej stronie, co już wzbudziło duże wątpliwości kibiców. Potem okazało się, że Rafinha no, nie zrobił bramki z tej drugiej akcji, po której rzeczywiście Cancelo strzelił, ale wkład miał gigantyczny i tak naprawdę 10 cm w lewą stronę miałby bardzo, bardzo ładną bramkę, a też wydaje mi się, że jeżeli rozmawiamy o tym meczu właśnie w kontekście wyniku, to głównie nawet na takie pojedyncze akcje musimy patrzeć i właśnie je doceniać, więc niezależnie od tego, jak cały przez niego rozegrany mecz sobie finalnie skomentujemy, tak te pojedyncze akcje, które doprowadziły nas do awansu, oceniamy na plus. I druga istotna rzecz, o ile Kubarsi i Lamine Yamal są czymś oczywistym w wyjściowej jedenastce, to też należy dodać, że Xavi nie bał się na nich postawić i mówiąc w cudzysłowie nie stchórzył wobec dużej presji tego wyniku i rangi tego spotkania. Natomiast mnie szczerze mówiąc zaskoczył Fermin w środku pola, mimo tych wszystkich kontuzji, mimo tego jak to wyglądało. I tu wydaje mi się, że jest największy dowód na to, że Xavi fajnie powiedzmy odrobił lekcję i był gotowy na to spotkanie z Napoli i przemyślał sobie ten temat, nazwijmy to tak. I no właśnie, na ile, jak byś ocenił Xaviego po tym spotkaniu? Czy dobrze, czy źle? Aha, jeszcze jedna istotna rzecz w kontekście samego trenera. Zmiana Sergiego, Roberto. Znowu, jak ją oceniasz? Bo to, że wejdzie na boisko, było dosyć oczywiste. My to wiedzieliśmy już dawno, tylko pytanie było, czy wyjście o 11, czy później. I na ile dobra gra Sergiego Roberto w tym spotkaniu była efektem pracy Xaviego, a na ile jakimś jednorazowym błyskiem? Wiesz, o co mi chodzi? Chciałbym po prostu umieć...
Dobra, bo zwiesiłeś mi się na chwilę, ale chyba złapałem, że tak powiem, kontekst i pytanie. Tak, wydaje mi się, że zdecydowanie, że po pierwsze trzeba dać punkty Xaviemu za to, że właśnie nie stchórzył. Ja się trochę tego obawiałem, natomiast mówiąc zupełnie wprost, zdziwiłbym się, gdyby tak naprawdę w takim momencie, w momencie wydarzenia Napoli, to był najważniejszy mecz tego sezonu. I bardzo bym się zdziwił, gdyby Xavi na najważniejszy mecz tego sezonu pominął choćby jednego z dwójki Kubarsi Lamin, bo tu zwyczajnie muszą grać najlepsi. No nie ma w tym momencie lepszego obrońcy do Araujo niż Cubarsí. I tak naprawdę w tym momencie to jest właściwie w ogóle po prostu najlepszy obrońca Barcelony.
Jak to brzmi, też... prawda? 17-latek, który dopiero co
pewnie, no wiesz, to się może
niesamowite
to się wszystko może oczywiście zmieniać, bo też nie chodzi o to, żeby teraz mówić, kto był najlepszy, bo kto był najgorszy, bo tak naprawdę chodzi nam o drużynę, a według mnie drużyna po prostu dobrze funkcjonowała w tym meczu. Wiadomo, że ma swoje za uszami, no ale tak jak no, nie ma drużyn, które grają perfect 90 minut, zwyczajnie, no nie ma. I wydaje mi się tak, że Xaviemu naprawdę należą się brawa, że nie bał się postawić na tych zawodników. Mnie się to wydawało oczywiste, ale wiemy jak jest, prawda? Pamiętamy jak rok temu nagle postanowił rozerwać tą żelazną defensywę Barcelony i wyciągnął Balde na mecz z Manchesterem United, przesunął, prawda, Araujo na prawą i wpuścił Alonso. I to się okazało absolutnym bezsensownie zabiegiem, żeby to rozwalać. Jednak trzeba, można zaufać młodemu i wydaje mi się, że tutaj Xavi wyciąga lekcję. Bo mógłby postawić na Inigo, który też na pewno by się świetnie spisał, mimo tego, no nie wiem czy nazwać to błędem, ale gdzieś tam jako osoba najbardziej zaangażowana w akcję bramkową dla Napoli z meczu pierwszego. Natomiast dobrze, że to zrobił, a co do samej zmiany, to wydaje mi się, że w ogóle zmiany Oriola i Sergiego Roberto, jakby to nie zabrzmiało, były kluczowe dla tego meczu. Bo
i o ile Sergiego Roberto jestem w stanie zrozumieć, o tyle jestem ciekawy, co powiesz o Oriolu.
No właśnie, według mnie to zmiana Oriola była ważniejsza w tym meczu, bo zmiana Oriola spowodowała, że Gundogan mógł wejść na stałe wyżej w pomocy i to było najważniejsze w tym wszystkim, bo do tej 60 minuty to naprawdę ciężko było o Gundoganie coś dobrego powiedzieć. On od tej gry uciekał, on miał sporo takich głupawych strat, też w tej ofensywie nie dawał tego, co mógłby dawać, no bo przecież po prostu zwyczajnie był głębiej ustawiony cały czas. I pojawienie się na boisku i Sergiego Roberto i Oriola, no dało mu taką zwyczajnie możliwość, żeby on był wtedy tym najofensywniej grającym pomocnikiem, czyli coś, co jest dla niego najbardziej naturalne w Barcelonie i tam, gdzie spisuje się najlepiej. No a oni się mogli zająć, powiedzmy, trochę tą grą głęboką. I tak naprawdę też wiadomo, że wszyscy będą teraz wspominać to jedno zagranie Oriola, kiedy zupełnie nie miał co zrobić z piłką, nie chciał jej wybijać na pałę, więc postanowił ją odegrać do rywala zwyczajnie w groźnej sytuacji. To był ogromny błąd, natomiast samo wejście Oriola według mnie było bardzo dobre i korzystne dla drużyny. Oczywiście Sergiego Roberto również, bo jak wiemy, no to jest zawodnik, który można o nim różne rzeczy mówić, ale kiedy znajduje się rzeczywiście w polu karnym, czy gdzieś blisko już jakiegoś zagrożenia, to umie je wykorzystać i już o tym rozmawialiśmy i w pozycji takiego zawodnika rezerwowego numer tam 20, no to on naprawdę się przydaje zwyczajnie, no i nie wolno o tym zapominać. Zabawne, że on po prostu jest kontuzjowany, przychodzi na jeden mecz, strzela jakąś ważną bramkę, potem znowu jest kontuzjowany, znowu wraca, coś zawali na przykład dla odmiany. No on nie ma meczów przeźroczystych po prostu Sergi Roberto, co wraca, to coś się dzieje. A to strzeli gola z Almerią jednego i drugiego, a to zawali tą bramkę z Bilbao, gdzie to podanie nam zamknęło temat już w dogrywce, a to znowu właśnie się pojawi na boisku i zagra świetną akcję, która nam zamyka dwumecz z Napoli, więc no mówię, taki zawodnik maksymalnie polaryzujący w ocenie gry, natomiast no tutaj wszystko zagrało, więc nie wolno się przyczepić do niczego, trzeba docenić Xaviego, że dokonał tych zmian, bo one po prostu nam pozwoliły ten mecz dokończyć w spokoju, więc tak, zdecydowanie myślę, że tutaj Xavi też zasługuje na brawa. No i sam fakt tego, że też nie próbował cisnąć na siłę w to takie, powiedzmy, juego de position, to dajmy na to barcelońskie DNA, tylko potrafił zupełnie w całym meczu właściwie pominąć w rozegraniu linię pomocy, no co teoretycznie wydaje się nie do pomyślenia, gdyby i Pedri i Frenkie na przykład byli, albo chociażby jeden z nich. A tu tak naprawdę miałem wrażenie, że bardzo dużo piłek było kierowane w obrona-atak, prawda? I przede wszystkim zobaczcie, co się dzieje. Kiedy my wyprowadzamy tych akcji bardzo dużo i też się na jakąś tam ilość nadziewamy i ten mecz jest szybki i dynamiczny, taki troszeczkę a la Premier League, no to my też z tego mamy głównie korzyść, bo my z reguły mamy, co by nie mówić, lepszych zawodników na przykład do wykończenia akcji niż mają nasi rywale. I dzięki temu te mecze ostatnio wygrywamy.
Chciałem tylko powiedzieć, że mam jakieś problemy z netem, więc jakby mnie przycięło, to dosłownie na chwilę i po chwili wracam, także to dosłownie jakieś tam sekundy są. Jeżeli chodzi o pytania na czacie, to mamy dotyczące tego, kto powinien zagrać na prawej obronie w meczu z PSG. O tym sobie będziemy za chwilę rozmawiać, ale jeszcze skończmy temat tego Napoli. Jest ciekawa opinia Wiktora, tylko te straty Oriola, jak to przy swoim polu karnym w końcówce, przyprawiają nas kibiców o zawał serca i ja się z tym zgadzam. I przede wszystkim to, co ty powiedziałeś, oczywiście jest prawdą z Gundoganem i tak dalej, tylko zastanawiam się, co by było w sytuacji, gdyby te korzyści wynikające z przesunięcia Gundo wyżej nie zostały przykryte tym, że stracilibyśmy jakąś głupią bramkę w wyniku z kolei błędów popełnionych przez Oriola. Jeszcze sobie na szybko sprawdzę, ale Lewandowski strzelił bramkę w 83 minucie, do 83 minuty był wynik 2-1. Oriol wszedł w 61 minucie, trochę powyżej 20 minut. Oriol miał gry na takim stykowym wyniku, więc to moim zdaniem mogło jeszcze skończyć się w dwie różne strony, natomiast faktycznie tylko gdzieś widzisz, to swoją rolę spełnił i nie zawalił tego na tyle, że Barcelona musiała się martwić o utrzymanie wyniku.
Tylko widzisz, kiedy my sami nie prowadzimy tej gry ułożonej, pozycyjnej, tylko to tak naprawdę jest cały czas wymiana tych piłek. Tych strat było przecież co niemiara, czy to w lewo, czy to w prawo. To wtedy też pamiętajmy, że te struktury, na przykład defensywne, są dużo lepiej ułożone po prostu, bo oni cały czas jakby już, zwłaszcza w drugiej połowie, oni praktycznie nie brali udziału za często w tych akcjach. To znaczy one na tyle szybko się kończyły, że obrona jeszcze się nie zdążyła, że tak powiem, rozbiec po boisku. Więc w tej skomasowanej, powiedzmy, grze na naszej tercji, na naszej połowie, mimo tego, że ciężko powiedzieć, żebyśmy grali bardzo defensywnie, powodowało to, że Napoli też nie miał specjalnie jakiegoś dobrego pomysłu, jak się przez to przedostać. No nie potrafili wygrywać pojedynków za bardzo. Wiemy, że ich linia pomocy też pozwalała na to, żeby nasza nie była aż tak silna, bo ich też była taka sobie. No, sam Staś Lobotka to trochę mało, żeby nawet tak, że tak powiem, rozgrzebaną pomocą Barcelony wygrać, a jednak Anguissa czy drugi pomocnik, którego teraz już w ogóle mi wypada z głowy, no to prawda jest taka, że oni pełnili takie funkcje takich fizoli trochę, do biegania, do przechwytywania tych piłek, natomiast no, jeżeli trzeba było coś wykreować, to jednak było to dosyć trudne i poza tymi dośrodkowaniami przeróżnymi, poza rzeczami, które się działy z boków, to działo się niewiele tak naprawdę i my dosyć łatwo sobie w tych sytuacjach radziliśmy. Oczywiście też była sytuacja Lindströma, gdzie zmarnował dobrą okazję z główki. No natomiast tak jak mówię, no to są mecze jak każdy inny. No wiadomo, że i rywal ma szansę, i ty masz szansę. Jakby wszystkie bramki wpadały, to byśmy mieli hokejowe wyniki. No a polega to na tym, że jednak trzeba tych bramek strzelić więcej. Barcelonie się to udało i ja powiem ci szczerze, że mówię, w tym meczu, jakbym go oglądał i oglądał inną drużynę niż Barcelonę, to bym był pewien do samego końca, niezależnie od który był fragment meczu, że ona ten mecz dociągnie, bo widać było, jaka jest różnica w jakości między tymi drużynami. Po prostu my, kibice Barcelony, mając w głowie to, co się z reguły potrafiło dziać w takich meczach ważnych...
Mówimy to wprost, genfrajerstwa.
No więc właśnie, my myślimy o tym zupełnie inaczej, ale jak tak na to z boku spojrzeć, na spokojnie, no to rzeczywiście no, Napoli nie miało argumentów, żeby tą Barcelonę w tym dwumeczu pokonać tak naprawdę. Więc mogliśmy tylko my przegrać tak naprawdę ten dwumecz. Ciężko było, żeby Napoli go wygrał.
Jeszcze jedna rzecz odnośnie, w zasadzie nie Napoli, ale po Napoli. Kubarsi MVP. Kubarsi mocno przyczynia się do awansu do 1/4 Ligi Mistrzów i Kubarsi powołany do kadry narodowej Hiszpanii. I teraz mamy dwa obozy. Jeden się z tego bardzo cieszy. Może przesadzam mówiąc bardzo, ale cieszy się, że młody zawodnik z Barcelony przebija się do dorosłej kadry. Ale też jest dużo głosów, że nie do końca jest to dobre, bo po pierwsze wiek i presja, a po drugie ryzyko odniesienia kontuzji, patrz, Gavi. I w którym ty jesteś obozie?
Nie no, jestem oczywiście w obozie ludzi, którzy nie chcieliby, żeby juniorzy, bo nie oszukujmy się, to są juniorzy, brali udział w meczach dorosłej kadry.
Dlaczego?
Wydaje mi się, no już ci mówię dlaczego, no już, nie, już pomijając nawet fakt, tego, że mamy po prostu fatalne doświadczenia związane z wykorzystaniem naszych najmłodszych zawodników. Już o Pedrim mówiono 1000 razy. No mamy dopiero coś na świeżo sytuację w głowie z Gavim, gdzie sztab zawalił. I no, prawda jest taka, że czepiać się tego też nie możemy, tych powołań, no bo raz, widzimy, jacy są to zawodnicy, prawda? Czyli no... Ciężko oczekiwać, że zawodnicy, którzy się po prostu wyróżniają na arenie międzynarodowej w Hiszpanii i to jeszcze na pozycjach, gdzie często są duże problemy w tej reprezentacji, no bo wiemy, że tego prawego skrzydła przecież byli próbowani przeróżni zawodnicy w ostatnich latach i tak naprawdę nikt tam nie zagrzał miejsca. Wiem, że tak samo jest z obrońcami, którzy właściwie od odejścia Ramosa z reprezentacji i Piqué z reprezentacji, to się właściwie nie ma tu jednego pewniaka, który grałby cały czas. Natomiast no, chciałbym też, żeby no, zwłaszcza trener De La Fuente, no, który jest jednak trenerem kadry młodzieżowych, to jest jego pierwsza praca zawodowa z dorosłą drużyną tak naprawdę, żeby on też był w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której no jednak nastolatkowie nie powinni być obciążani wysiłkowo, aż tak zwyczajnie. No jemu brakuje według mnie wyobraźni, bo o ile trenerzy klubowi robią to samo, bo my jako Barcelona też nie dbamy o minuty tych zawodników, no nie oszukujmy się. Natomiast no wiadomo, no to są jednak pracownicy naszego klubu. My im płacimy, my oczekujemy i kiedy oni nam wypalają, no to my chcemy, żeby oni nam wypalali i żeby nam robili wyniki. I to się dzieje fizycznie. Nie wiem, czy bez Lamina na przykład i Kubarsiego bylibyśmy tutaj, gdzie jesteśmy na przykład. Wydaje mi się, że mimo wszystko...
To ja zaryzykuję stwierdzenie, że z dużą dozą prawdopodobieństwa nie byłoby na to szans.
To znaczy, wiesz, patrząc co mi się bardzo...
Napoli, gdzie Kubarski był fundamentem w obronie, a Jamal wymiatał w ataku. Uważam, że gdybyśmy któregokolwiek z nich zastąpili, to byłoby bardzo ciężko, a gdyby nie zagrali, patrząc przez pryzmat samego rewanżu, to byłyby bardzo dużo mniejsze szanse na awans. Dużo mniejsze.
No, może tak, może nie. No nie zgadniesz tego tak naprawdę. No prawda jest taka, że masz zawodnika, który gra na wysokim poziomie, zawodnika, który jest w formie, masz mecz, który jest dla ciebie kluczowy, to po prostu nimi grasz. No to jest oczywiste. Natomiast no, nie oszukujmy się, dla kadry Hiszpanii teraz te mecze nie są jakieś specjalnie istotne. No wiadomo, chcą sprawdzić.
Ale może dlatego to jest lepszy moment na powołanie i potem na właśnie... istotniejsze mecze młodzi będą gotowi. Ja powiem, że nie będą gotowi, bo... na temat.
No nie, bo to nie będą gotowi, bo to nie chodzi o to, że oni są niegotowi. No bo jeżeli mogą grać w, nie wiem, w jednej ósmej Ligi Mistrzów i być najważniejszymi zawodnikami, no to zakładam, że na mecz z Gruzją też sobie dadzą radę. Tylko zmierzam do tego, że jeśli ci zawodnicy teraz, bo już pomijamy to, że oni będą grali, będą eksploatowani przez Barcelonę na pewno jeszcze długi czas. Mam nadzieję, że trochę odpoczną przed chociażby Ligą Mistrzów. No natomiast pamiętajmy, że skończy się sezon. Nie wiemy, czy Barcelona nie będzie chciała jeszcze pojechać gdzieś. Ja mam nadzieję, że wtedy ich przynajmniej oszczędzimy, żeby jakieś pieniądze jeszcze do budżetu zarobić. Potem z reguły są krótkie wakacje i od razu wracamy na zgrupowanie do Mistrzostw Europy. Tam oni oczywiście, jeśli pojadą, to może Kubarsi nie, ale no ja czuję, że Lamin będzie grał po prostu cały czas, że to jest podstawowy zawodnik tej kadry będzie, bo oni po prawej stronie zwyczajnie nie bardzo mają kim zagrać. No, był jeden zawodnik, który mógłby zagrać, może potem o tym jeszcze powiemy, ale zrezygnowano z niego i on już będzie reprezentował inny kraj, czyli Maroko. I wydaje mi się, że to mnie najbardziej boli w tym wszystkim, że masz takiego Brahima, który jest już dorosłym piłkarzem, jest ograny, jest w bardzo dobrej formie, gra w najlepszej drużynie w kraju i z niego się rezygnuje tylko dlatego, że na horyzoncie pojawił się 16-latek. Bo ja to tak widzę, że gdyby Lamin nie odpalił jeszcze na przykład, bo też nie umiemy tego przewidzieć, co by się stało, gdyby Rafinha się debilnie nie zachował w pierwszej kolejce, prawda? Gdyby nie dostał czerwonej kartki, to nie wiemy, czy Lamin by tak szybko dostał tą szansę. Potem by przyszły urazy i już nie było wyjścia. No ale to jest trochę taki wynik okoliczności bardziej niż jakiegoś zaplanowanego wprowadzenia do drużyny. No to wtedy dla mnie taki Brahim powinien jechać na takie euro w tym momencie. No bo on jest w świetnej formie, on jest już zawodnikiem w wieku, który pozwala określić go zawodnikiem doświadczonym. No już w Milanie grał świetnie, no w Realu sobie dobrze radzi. Kadra go teraz traci, właśnie wydaje mi się dlatego, że w De La Fuente sobie upatrzył Lamina, co jest oczywiście zrozumiałe. Tylko no znowu, Lamin nadal ma dopiero 16 lat, skończy 17 w tym roku i ja nie widzę powodu, dla którego teraz on ma jechać na te Mistrzostwa Europy akurat teraz, bo on na to jeszcze ma kupę czasu i co najgorsze, najbardziej się obawiam tego, że on wróci z tych Mistrzostw Świata, minie tydzień i pojedzie na Olimpiadę, która teoretycznie bardziej pasuje do jego wieku, tak naprawdę. I jeśli my zrobimy
ten przykład z mistrzostwami, a potem olimpiadą, znamy bardzo dobrze.
No bo znamy bardzo dobrze, no pamiętamy te zdjęcia Pedriego, gdzie wyglądał jakby miał 80 lat, w wieku 17 lat i tam 18 niecałych i jak to wpłynęło już później na jego zdrowie, że my cały czas się borykamy z tym. Być może to nie jest wpływ bezpośredni, ale na pewno pośredni był tego pierwszego sezonu. I ja bardzo bym się obawiał tego, że stanie się to samo, bo teraz zwróćmy uwagę, my sobie wspólnie z kadrą, bo ja uważam, że Barcelony wina jest dokładnie taka sama jak kadry, z tą różnicą, że kadra wydaje mi się przynajmniej powinna być nieobowiązkowa, bo jak wiemy w Hiszpanii nie można odmówić powołania. Ja też wątpię, żeby sam zawodnik powiedział nie dzięki, nie chcę grać w kadrze. No bo to się może na nim potem zemścić w przyszłości.
Jak masz 16-17 lat i dopiero zaczynasz swoją tak naprawdę karierę i dostajesz taką szansę jak gra dla reprezentacji, to w ogóle nie myślisz, podejrzewam, o tym jako profesjonalny piłkarz, żeby odmówić, bo no i ja się to tego... trochę z celem, dlaczego kopiesz piłkę przez te poprzednie 15 lat, no 15 to może przesada w ich przypadku, ale powiedzmy 10 lat.
No i właśnie i o to chodzi. I ale wiesz,
to jest spełnienie marzenia.
Ale od tego właśnie jest kadra szkoleniowa, kadra trenerska, żeby takimi karierami zarządzać. I ja jestem w stanie zrozumieć, znaczy jestem w stanie, po prostu rozumiem to, że ten Lamin jest na tyle gorącym tematem teraz, że w tej kadrze De La Fuente chce go mieć. No tylko jeśli coś się wydarzy którymś z nich, no to my zostajemy w sytuacji, w której być może mamy naprawdę epokowe pokolenie i tak naprawdę mamy sytuację, gdzie tak, z Pedrim nie wiadomo, co będzie, z Gavim nie wiadomo, co będzie. Balde.
Zansu nie wiadomo.
Zansu to właściwie już nic nie będzie według mnie. No naprawdę, teraz ja, mi się ciężko wyobrazić, bo nawet jak on jest zdrowy, to on ledwo wygląda. On się boi już kontaktu w ogóle, boi się zbliżenia, że tak powiem. No Balde wypadł, też go nie ma. Cholera wie, co z niego będzie. No dochodzimy do... I wyobraź sobie teraz sytuację, w której coś takiego dzieje się z Laminem albo z Kubarsi. No to my za chwilkę połowę drużyny dosłownie rozpierdzielimy małolatów z największym talentem od wielu, wielu lat. Więc ja bym sobie w ogóle zastanawiał się, na ile to jest możliwe, ale ja bym w ogóle sobie wyobrażał taką sytuację, że na przykład federacja nie może zmuszać zawodników, którzy na przykład nie ukończyli 18 roku życia, do grania w kadrze. Bo to też byłoby dobre założenie, no bo to jest jednak zawodnicy, którzy muszą mieć ochronę. A jeśli nawet federacja o nich nie dba, o ludziach, którzy mogą stanowić o sile tej drużyny przez najbliższe 10-15 lat, a może i dłużej, bo to są dzieci dosłownie, no to jeżeli federacja o to nie dba, klub o to nie dba i nikt o to nie dba, no bo też są rodzice, agenci, powinni tych chłopaków pomóc im tak naprawdę, bo zwróć uwagę, co się dzieje, masz Lamina, który nie może podpisać profesjonalnego kontraktu jeszcze przez półtora roku, i wyobraź sobie, że jemu coś się dzieje faktycznie. Coś poważnego. No przecież dla niego to może być dosłownie koniec kariery. Tak naprawdę. No bo będzie mu ciężko podpisać ten nowy kontrakt, dopóki nie zacznie znowu grać. A jeśli mu się stanie coś, że wróci na przykład za rok, tak jak Gavi.
Ja no tak jak wiesz, mówię, co do zasady się zgadzam z tym i mam takie podejście, że widzę dużo plusów z samych tych powołań, bo to zawsze jest dla zawodnika taki kop motywacyjny, że został doceniony i w bardzo młodym wieku już zaczyna się liczyć w profesjonalnej piłce. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że zaczyna się też otaczać piłkarzami o większym doświadczeniu i jest to taka, powiedzmy sobie wprost, cenna lekcja nie tylko samego sportu, ale też życia. Natomiast rzeczywiście fakt jest taki, że możemy sobie wypisać bardzo dużo plusów tego pod kątem rzutowania na przyszłość tej kariery, a w momencie, kiedy pojawi się ten jeden jedyny minus, znaczy może nie jedyny, ale ten jeden najważniejszy, że pojawi się kontuzja, pojawi się też no, ten syndrom Bojana, czyli za wcześnie rzucona presja na zawodnika i zawodnik się spali, to może się okazać, że te wszystkie plusy wynikające z powołania nie będą mieć żadnego odzwierciedlenia w karierze, bo zwyczajnie tej kariery nie będzie. Dlatego no ja tak z dużym powątpiewaniem podchodzę do tych powołań i szczerze mówiąc wolałbym, gdybym miał dwa przyciski, powoływać, nie powoływać, chyba bym jednak kliknął ten, żeby nie powoływać.
No prawda jest taka, że piłkarze korzystają na powołania głównie w celach, nazwijmy to, reklamowych, czyli reklamują siebie w tych meczach. Tylko kiedy my nie planujemy sprzedać żadnego z tych zawodników, czyli reklama, ekspozycja, że tak powiem, na Europę nam jest niepotrzebna, kiedy my nie mamy żadnej korzyści z tego, że ten zawodnik się tam promuje, zwyczajnie, no to dla nas, jako klubu, oddanie zawodnika nawet na jedno zgrupowanie to jest zwyczajnie strata. Strata jego sił, strata energii, podróż. I teraz zobacz, co się dzieje. Załóżmy, że taki zawodnik Lamine Yamal, bo wydaje mi się, że jeżeli już to Kubarsi prędzej odpocznie niż Lamine podczas takich kadr, bo jednak ci Hiszpanie jednak mają tą swoją defensywę już powiedzmy ustawioną i niekonieczne jest teraz wprowadzanie młodego zawodnika. Wiadomo, że inaczej to wygląda w ataku, gdzie łatwiej się wymienia klocki. I taki Lamin na przykład jedzie na Euro, potem nie ma żadnego odpoczynku, jedzie na Olimpiadę i teraz wróć i jeszcze nie daj Boże im dobrze idzie, bo przecież wtedy Hiszpania była w finale, kiedy grał Pedri. i on traci cały okres przygotowawczy. Dołącza do zespołu już po rozpoczęciu sezonu. Czyli nie ma żadnego okresu przygotowawczego. Nie ma żadnej przerwy między tymi meczami, a chłopak ma 17 lat niecałe. No to sami sobie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak ten organizm będzie zniszczony. I wtedy nie musi się nic stać przecież tak naprawdę, ale wystarczy, że się stanie cokolwiek i to ciało nie wytrzyma. I teraz wyobraź sobie, że my zaczynamy nowy sezon z nowym trenerem, gdzie na przykład tych dwóch chłopaków już na starcie nie może grać na początku, prawda? Nie wiadomo, kiedy będzie mogło. No nie przeprowadzisz dla nich specjalnych mini zgrupowań, tylko dla nich. Będą musieli dołączyć prędzej czy później do tej drużyny i wejść w tym momencie, w której ona będzie akurat. A jak to będzie trzecia kolejka po rozegraniu presezonu, po pierwszych meczach i pierwszych szlifach, no to wszystko, a oni po prostu prosto z marszu, praktycznie z wakacji muszą wejść i grać. I to takich wakacji, co wiesz, co odpoczęli 3 dni. No boję się tego, martwi mnie to bardzo, martwi mnie to, że nikt o tym nie myśli, że nikogo to nie obchodzi. Jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że nie myślą o tym też Federacja Europejska i Światowa. Na przykład FIFA pozwoliła sobie zwiększyć Mundial U17 do 48 zespołów i podpisać kontrakt z Katarem, żeby rozgrywać go co rok.
Świetny plan, co może później
dalej. No i wiesz, i teraz tak. UEFA wrzuca rozbudowaną Ligę Mistrzów, po prostu skopiowała pomysł Ligi Europy, jeżeli chodzi o rozgrywki same w sobie, no bo już niekoniecznie formułę, do jakiej się dołącza do tych zespołów, ale zmienia rozgrywki Ligi Mistrzów, dorzuca 32 zespołowe Mistrzostwa Świata klubowe, do tego federacje młodzieżowe rozszerzają swoje mistrzostwa i, że tak powiem, ich częstotliwość będzie występowania będzie większa, to my dochodzimy do punktu, gdzie ten 17-latek dosłownie to mógłby w sezonie zagrać na przykład 100 meczów, gdyby grał wszystko. Jeszcze niedawno, pamiętam kilka lat temu, rozmawialiśmy o tym, że Rakitic zagrał chyba 73 spotkania w takim sezonie z Mistrzostwami Europy, jak się nie mylę, czy świata. Nieważne, z mistrzostwami chyba świata wtedy, bo Chorwacja wtedy grała w finale z Francją i on rozegrał wtedy 73 spotkania, ludzie się za głowę łapali, a rok później zagrał Pedri 64, prawda, który miał 18 lat i grał pierwszy sezon w poważnej piłce. Teraz będziemy dochodzili do sytuacji, w której ci piłkarze, którzy nie łapią urazu, będą grali po 80 meczów za chwilę, po 90 być może nawet. Więc no, to jest bardzo niepokojące, wydaje mi się. Nie wpływa to dobrze ani na grę tych zawodników, ani na futbol jako taki. On po prostu nas nudzi nas to wszystko już zwyczajnie. Mnie przynajmniej nudzi, bo o ile były momenty w sezonie, że nie ma dnia bez meczów, o tyle teraz jest już tak, że nie ma dnia, żeby tych meczów nie było kilka tak naprawdę i to wszystkie miało jakieś znaczenie. No trzeba to jakoś przemyśleć. Chciałbym, żeby przede wszystkim Hiszpania zmieniła prawo i zaczęła dbać o swoich młodych zawodników głównie, no bo to prawo wymuszające zgodę na powołania no po prostu niszczy drużyny, głównie niestety Barcelonę, natomiast niszczy też nie tylko kluby, nie tylko zawodników z Barcelony, ale też niestety innych młodzieżowców.
Pytania z czatu. Paweł Gawryluk. Rafał, jak można się mądrować i udawać, że się zna na piłce, jak nie ma się pojęcia, kto gra na lewej obronie w Napoli, mimo że 5 minut wcześniej oglądało się ich mecz? Bardzo prosto, mordeczko. Wchodzisz na stronę fcbarsa.com, szukasz zakładki, gdzie jest mail redakcyjny z rekrutacją, wysyłasz, co chcesz nam zaproponować i przechodzisz rekrutację. Jak się dostaniesz, to możesz dołączyć do ekipy YouTube'owej. Teraz mamy ambitne plany na nowe formaty, także na pewno się wpasujesz, jak masz ochotę. Zachęcamy serdecznie Ciebie, zachęcamy serdecznie wszystkich innych.
A ty, Rafał, natomiast... nie wiedziałeś, że Mario Rui gra na lewej obronie w Napoli?
Nie wiedziałem. Powiem ci, że
a potem Matias Oliveira go zmieniał.
Jak mnie Michał na onturze zapytał, to uciekło mi nazwisko po prostu.
Aha, czyli ty na onturze nie wiedziałeś, bo myślałem, że teraz się źle wypowiedziałeś.
Nie. Na onturze wypadło mi jego nazwisko.
To ludzie pamiętliwi i Paweł pamiętliwy jest, muszę ci powiedzieć.
Zupełnie słusznie mi się za to wyrwało. Mało, że pamiętliwy, to jeszcze konsekwentny, bo podbił ten temat drugi raz, zaraz po tym, jak podbił to w komentarzu pod onturą.
A, widzisz. No dobrze, także, Paweł, dobrze, punktuj tutaj redaktora.
Oczywiście, że tak, trzeba punktować głupotę, jak najbardziej my to robimy, wy to róbcie. Szukam sobie pytań dotyczących PSG, ale robiąc to jeszcze podbiję, że w ankiecie wzięło udział 80 osób i 74% głosujących uważa, że PSG przejdziemy. I skąd ten entuzjazm? Bo powiem ci, że patrzę sobie na ligę, patrzę sobie na te mecze Ligi Mistrzów i oczywiście Napoli przeszliśmy, natomiast no, ta forma co do zasady wcale nie wygląda aż tak, żeby ten entuzjazm kipiał w skali, w jakiej ja to widzę dzisiaj na Twitterze i po prostu to już nie jest kwestia tego, czy przejdziemy PSG, tylko w zasadzie, czy my przejdziemy Atletico bądź Borussię w półfinale, już powoli bukujemy bilety na Wembley, także skąd według Ciebie ten entuzjazm?
To znaczy, wydaje mi się, że entuzjazm jest podyktowany wyłącznie tym, że ciężko powiedzieć, żeby PSG, przynajmniej no w skali europejskiej, było aż tak przekonujące zwyczajnie. Teraz zwróćmy uwagę, jak na przykład, nawet przejdźmy przez skład, który występował na przykład w drugim meczu rewanżowym z Realem Sociedad. I teraz mamy tak, w obronie grał Mendes, Lucas Baraldo, Lucas Hernandez na środku i Ashraf Hakimi, który już z nami nie wystąpi w pierwszym meczu, prawda? Bo jest zawieszony. Tak. Więc według z mojej opinii my mamy silniejszą linię obrony. Nawet jak tu dorzucisz Marquinhosa, z którym jest różnie, ze zdrowiem, no oczywiście jeszcze jest Skriniar, wtedy to może być już różnie, ale oni są na razie niezbyt zdrowi. Potem mamy drugą linię, jest Fabian Ruiz, Vitinha i Warren Zaire-Emery. Czyli wracając do tego, że być może no, prawdopodobnie Frenkie wróci, no to masz Frenkiego, Gundogana i na przykład Fermina, więc wydaje mi się, że rywalizacja może być. I znowu w ataku masz dokładnie podobną sytuację, tylko oni po prostu mają super szybkich zawodników. Okej. No natomiast też wiemy, że taką grę da się ograniczać. Taką grę ograniczaliśmy z Napoli. No zwróćmy uwagę, że właściwie Napoli miał bardzo podobny pomysł do tego, jaki może mieć PSG, czyli wybieganie za pleców. Tylko to się z reguły kończyło tym, że to wybieganie za pleców to był za każdym razem spalony zwyczajnie. Ja nie twierdzę, że PSG jest łatwe do ogrania. Ja twierdzę, że PSG jest po prostu do ogrania. I wiadomo, że może się wydarzyć tak, że Mbappé złapie trzy świetne piłki, załaduje je do bramki i po pierwszej połowie będzie, że tak powiem, koniec pieśni. Wszystko się może zdarzyć, oczywiście. Natomiast nie uważam, że nawet grająca Barcelona byle jak w tym sezonie, grając odpowiednio, nie jest w stanie z nimi powalczyć i tyle. I ja bym się wcale nie bał tego ani Mbappé, ani Dembele, tylko po prostu z nim wyszedł grać w piłkę i co będzie, to będzie. Nie mamy nic do stracenia. My swoje zrobiliśmy na ten sezon tak naprawdę. To oni są faworytami. To na nich leży cała tak naprawdę odpowiedzialność. To Mbappé będzie pod presją, bo jak wiemy odchodzi, tam się różne rzeczy teraz dzieją. Nie do końca wiemy ze środka co się dzieje, ale wiemy, że Luis Enrique potrafi z niego rezygnować. Oczywiście wątpię, żeby to się wydarzyło w meczu z Barceloną, ale potrafi z niego rezygnować, więc też szuka tej swojej drogi w PSG. Więc nie wydaje mi się, żeby Barcelona była na straconej pozycji tak z założenia, po prostu.
Dużo osób na czacie pyta o to, kto na prawej stronie i po dobrym meczu Koundé stawia na Francuza i widzi w nim tego, który Mbappé będzie zatrzymywać. I o tyle mnie to zastanawia, że to też mógłby być taki plus, powiedzmy, dla Szawiego, jeżeli to by się skończyło dobrze, że nie wystawiłby ślepo na tę pozycję Araujo. Była dzisiaj dyskusja o tym na Twitterze, ile to razy Araujo nie został grany przez Mbappé, co nasz redaktor naczelny...
Ale Mbappé nigdy nie grał z Araujo przecież w meczu.
Słusznie skwitował komentarzem, że przecież Araujo nigdy na Mbappé nie grał.
Znaczy może w karze grali, ale...
Nie, no wydaje mi się, że chodziło o piłkę klubową stricte. No nieistotne. W każdym razie trzymając się narracji, że nie grali przeciwko sobie, ja też trzymam kciuki za to, żeby Xavi nie poszedł ślepo w ten pomysł z przywiązywaniem Araujo do Mbappé. Natomiast pytanie też, czy Koundé to jest ten według Ciebie, który będzie w stanie Mbappé zatrzymać? I czy w ogóle możemy mówić o tym, że ktokolwiek jest w stanie zatrzymać Mbappé, bo też Ekstraszoty pisze, że stronę Mbappé trzeba podwajać. Jest w tym dużo prawdy, bo w grze 1-1 Francuz jest...
Powiem Ci tak. Po pierwsze, to ciężko znaleźć na świecie obrońcę, który jest na tyle dobry, że Mbappé to czuje się, jakby miał plaster na sobie. Takiego to nie ma. Po drugie, wydaje mi się, że no po to Koundé gra na tej prawej obronie tak długo, że na najważniejszy mecz, dajmy na to, no bo ten był najważniejszy z Napoli, no teraz idziemy krok dalej, więc teraz ten z PSG będzie najważniejszy. no to nie widzę celu, żeby nagle zmieniać się pozycjami. Masz zawodników, którzy grają na konkretnych pozycjach, w konkretnych rolach, mają swoje zadania, znają te zadania, Kunde radzi sobie coraz lepiej, a Araujo też wydaje mi się po tym okresie trochę słabszej gry się zaczyna ogarniać. I teraz nagle na jeden mecz ich znowu zamieniać, to wydaje mi się bez sensu. No, ani oni się tak dobrze nie czują, ani znowu też nie oszukujmy się, bo my stworzyliśmy sobie tą wizję tego, że Araujo wygrywa z driblerami na bazie pojedynków z Viniciusem, tylko też pamiętajmy, że to jest na bazie pojedynków z Viniciusem z kiedyś.
Potem, no, jak żeśmy pamiętajmy już... o tym, że może wygrać 11 tych pojedynków, a jeden przegra, jest bramka, no z tego i można
i
sobie...
z tego, no a każdy go przegra, więc chodzi mi o to, że my żeśmy sobie uroili w jakimś stopniu, że Araujo to jest plaster na wszystko, co się da, na każdego szybkiego zawodnika, na każdego driblera, no tylko, że to jest, to urojenie zostało zbudowane, nie wiem, 2 lata temu, 3 lata temu, a teraz jest już trochę inaczej i też nie zawsze mu się udawało te pojedynki wygrywać. Był taki mecz, że Vinicius wygrywał ich zdecydowanie więcej. Natomiast nie wolno zapominać, że znowu jeden zawodnik meczu nie wygra.
Ja teraz wchodzę na stronę fcbarca.com i widzę artykuł tłumaczony przez Darka ze Sportu, że Ronald Araujo niepokonany w tym sezonie mistrzów i na szybko, że według Sportu został jednym z nielicznych piłkarzy, którzy w tym sezonie Ligi Mistrzów nie zostali ani razu przedryblowani, więc może nie do końca takie dane.
Z pozycji środkowego obrońcy. Przecież gra w środku obrony. To jest duża różnica, no, względem tego, jak się gra na skrzydle.
Nie, no, oczywiście, że tak, ale chodzi mi o to, że może, wiesz, musimy znaleźć balans między nieprzedryblowany, a przedryblowany i narracja jest całkiem sztuczna.
To wydaje
Czepiam
mi się,
się
że
na siłę,
dużo...
bo w większości pewnie się zgadzam z tym, co mówisz, ale taka moja rola, żeby trochę to...
To wydaje mi się, że z punktu widzenia naszego klubu dużo, dużo logiczniej byłoby założyć, że Mbappé i tak wygra wiele pojedynków, i jednak ta druga instancja defensywna powinna być lepsza od tej pierwszej. To tak załóżmy. Czyli jeśli gramy z Kunde na prawej stronie i on te pojedynki będzie przegrywał. No nie oszukujmy się. Wiadomo, że uda mu się jakiś wygrać, ale będzie na pewno je przegrywał też. I wtedy tak naprawdę tą drugą instancją będzie właśnie Araujo. A jeżeli ja myślę o zawodniku, który ma zablokować tego rozpędzonego już zawodnika, który może za chwilę oddać strzał, który może spróbować balansem ciała minąć, to ja w tej szybkiej takiej dynamice zdecydowanie bardziej ufam Araujo, który umie się lepiej zastawić, który lepiej blokuje strzały, który jest szybszy, który jest dużo silniejszy. Więc ja zdecydowanie wolałbym, żeby Kunde toczył te batalie. Na pewno będzie wspierany czy to przez Lamina, czy przez Rafinie. Wydaje mi się, że w tym meczu akurat może się Czawiemu odwinąć i postawi na Rafinie po prawej stronie, bo Rafinha jednak jest bardzo defensywny, potrafi być. I też radzi sobie w tej grze defensywnej lepiej niż Lamin. Chociaż on też dobrze sobie radzi. Natomiast no, wydaje mi się, że Rafinha jest mimo wszystko troszeczkę pewniejszy w tym wypadku. I wydaje mi się, że dużo lepiej byłoby właśnie zostawić Mbappé, żeby walczył na tej stronie z Kunde. Ale żeby tą instancją ostateczną był Araujo mimo wszystko. Bo pamiętajmy, że po drugiej stronie będziemy mieli identyczną sytuację. Przecież... O, sekunda, Rafał, musisz teraz coś powiedzieć, a ja muszę szybko wziąć ładowarkę. Dobra? Opowiadaj historię, jaką się zaraz wrócę.
Nie ma problemu. Ja sobie mogę poczytać czat, bo wpadło mi w oko bardzo fajne pytanie, które już wisi nam od bardzo dawna. Dzisiaj jest wyjątkowo duża ta aktywność na czacie, więc chwilę mi zajmie, zanim przewinie, ale mam... Bandzior GDA89, należy wygwizdać Dembusa czy nie? Więc no jest to temat, który na pewno będziemy poruszać, na ile jesteśmy w stanie Dembele zatrzymać w tym spotkaniu, a na ile nie. I czy wrócą te demony z piłkarzy, którzy potrafią nam strzelać bramki, czy asystować i robić nam dużą krzywdę w momencie, kiedy u nas byli całkowicie bezużyteczni, powiedzmy sobie wprost, i od razu jak było wylosowane PSG, to mnie się przypomniało, co nam zrobił Coutinho. Oczywiście trochę inna skala zawodnika i trochę inna skala też drużyny, w jakiej gra aktualnie Dembele, w jakiej grał Coutinho. Natomiast no, przewija się ten temat, że Dembele będzie wracać i do Hiszpanii w trochę innej roli niż zwykle i Barcelonie może zaszkodzić. Natomiast jeżeli chodzi o samo wygwizdywanie, to mnie się wydaje, że cała ta historia, jaka była wokół Dembele, wokół agenta i tych wszystkich historii z jego odejściem czy też nieodejściem, bardzo mocno podpalały kibiców, kiedy on faktycznie był w klubie. Natomiast w momencie, kiedy już go nie ma, to wszystko na tyle zelżało, jesteśmy już w na tyle innym momencie, jeżeli chodzi o rozwój drużyny i tak bardzo nieznaczącą z punktu widzenia aktualnej sytuacji było to odejście Dembele, które było takie najbardziej rzutujące na jego PR wśród kibiców, że sądzę, że pojawią się pewnie jakieś nieliczne gwizdy, natomiast no też nie ukrywajmy, że nie jest to taki powód, żeby teraz go jakoś bardzo wygwizdywać, też nie taki, żeby go hucznymi bradami powitać, bo wydaje mi się, że w ogólnym rozrachunku dał drużynie zbyt mało, żeby teraz jakoś nie wiadomo jak doceniać jego powrót, natomiast też kibicom Barcelony przysłużył się w finale mundialu, faulując Di Marię w polu karnym, więc trochę swoje te grzeszki rozliczył w ten sposób, tak mówiąc z lekkim uśmiechem na twarzy. Wygwizdałbyś Dembele?
Nie, no dlaczego? To jest nasz były zawodnik, wiadomo, że było z nim różnie, ja też nie byłem nigdy jego wielkim fanem, ale jest naszym dobrym, jest naszym byłym zawodnikiem. Nigdy nie wydaje mi się, żeby można było powiedzieć, że była jakaś zła krew między nim a kibicami, między nim a klubem, więc niech sobie, że tak powiem, gra, niech sobie walczy, natomiast... Powiem ci zupełnie szczerze, że ja mam małą nadzieję, że po tym jak 5 lat ci nasi zawodnicy, no nie wszyscy oczywiście, ale jednak no, większość go zna, to będą potrafili go trochę powstrzymać, no bo on jest jednak mimo wszystko, że można przyjąć, że on jest naprawdę niekonwencjonalny i to jego szaleństwo jest ciężko do przewidzenia, natomiast no, wydaje mi się, że jeżeli ktoś z nim spędził dużo czasu, to będzie mu łatwiej tą jego grę czytać. Też pamiętajmy, że mimo tego, że on nadal tych pojedynków potrafi wygrywać niesamowite ilości, no to jemu cały czas brakuje tej głowy na ostatnim podaniu, na strzale. No mówię, no to są trudne drużyny dla nas, na pewno. Bo to są drużyny, które nam będą wybiegać zza pleców. Natomiast no, mieliśmy to, tak jak mówiłem, mieliśmy tą sytuację z Napoli i nikt nam z pleców nie wybiegał, bo był na spalonym. Jeżeli uda nam się tą linię wysoko utrzymać i dodatkowo Mas nie będzie zamurowany w bramce, a też potrafił kilka razy fajnie wyjść z Napoli i tą piłkę wybić, czyli takie trochę granie a la Alex Wajesz z Barceloną, jak grało Las Palmas, które właściwie nam pozwalało w każdym momencie otworzyć strefę, ale żadna piłka do nas nie docierała, po prostu albo spalony, albo Wajesz. I mam troszeczkę nadzieję na to samo. No, pytanie jest właśnie, czy Luis Enrique nie wymyśli takiego zabiegu, jak wymyślił z Realem Sociedad, czyli przeniesienie Dembele do środka. No bo jednak Real Sociedad jest znakomicie zorganizowany defensywnie. On jednak na tej swojej połowie może stać i godzinami im to nie przeszkadza zupełnie. Ta gra się nie musi w ogóle toczyć. I to był taki pomysł, żeby troszeczkę rozerwać tą strukturę w środku. I to się udało. Wydaje mi się, że z Barceloną byłoby to ciężej zrobić, no bo jednak strata ze środka, wiemy, że Dembele też potrafi generować bardzo dużo strat, no będzie ryzykowna zwyczajnie. No bo też nie wolno zapominać, że u nas i Lamin biega szybciej. Wiemy, że wróci Ferran. No ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby to po lewej stronie, że zagra Ferran po prostu, bo zakładam, że Pedri jeszcze nie wróci i jeżeli będzie to struktura 4-3-3, załóżmy tam jakkolwiek to wymyślamy, ale ten taki nasz podstawowy skład, czyli Frenkie, Christensen, Gundogan na ten moment, ewentualnie o ile oczywiście Frenkie wróci, no to właśnie Ferran mógłby pełnić tą rolę pleców Lewandowskiego, a Lamin szaleństwa po prawej stronie i to też pozwala nam na odgryzanie się dokładnie tym samym pomysłem, czyli tą szybką konstrukcją, czyli dryblingiem, czyli takim pewnym siebie wyjściem, no bo to jest kluczowe. Zresztą można zwrócić uwagę na to, że Barcelona na przykład zmieniła też jeszcze jedną rzecz w swojej grze, to znaczy dużo uderza z dystansu. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale kiedy jakakolwiek pozycja się otwiera, no dużo tych strzałów jest zablokowanych, ale oni przestali się bać podejmować tą decyzję. To też jest istotne. Bo to jest po prostu potrzebne. Nie da się inaczej zaskakiwać tych rywali, kiedy ty ciągle robisz to samo, a my żeśmy zaczęli grać szybko, uderzać z dystansu i nagle to przynosi efekty i to też może być pomysł na PSG. Najbardziej bym się bał tego znowu takiego powrotu do takiego klepania dla klepania, które tylko czas ucieka, a potem pojedyncza akcja kończy się jakimś tam golem, a czas meczu się zaraz skończy tak naprawdę. Bo tak gramy bardzo często, natomiast ostatnio to jest inaczej i ja mam nadzieję, że to inaczej jak najdłużej się utrzyma.
Wiktor poruszył też fajny temat na czacie. O atmosferę na Montjuic przed i w trakcie meczu z Napoli, że była dobra i czy rewanż u siebie z PSG przy dobrej frekwencji to nasz duży atut. I tu wydaje mi się, że jest jedna poprawna odpowiedź, to znaczy tak, na pewno jest to bardzo duży atut, że gramy u siebie w rewanżu. Tylko to jest też rzecz, która mnie zastanawia i o którą też chciałem zahaczyć, że faktycznie Michał o tym wspominał w Wonturze, że czuć było, jak bardzo trybuny niosą zawodników. I to ma plusy, to ma minusy. Oczywiście plus jest taki, że mamy awans i drużyna wyglądała faktycznie bardzo dobrze i dało się na nich przede wszystkim patrzeć, te, widać było tę pewność siebie i to, że chcą to spotkanie wygrać. Natomiast z drugiej strony, mówię, nie chcę być za bardzo pesymistą w tym odcinku, a czuję, że to zmierza trochę w tę stronę, ale zastanawiam się, czy jeżeli będziemy liczyć przede wszystkim na bazowanie na emocjach i tej pewności siebie ze strony tumultu, kibiców i tak dalej, czy to nie okaże się po prostu za mało, czy to nie jest już taki rywal, że po prostu tu muszą wejść te elementy taktyczne, musi wejść pomysł na to spotkanie i musimy zagrać tak, żeby nie tylko doping trybun pomagał nam zdobywać bramki, natomiast wiadomo, że jeżeli on będzie, to będzie nam łatwiej.
To znaczy mi się wydaje, że akurat zwłaszcza u nas to, jak zachowują się trybuny, to generuje to, co dzieje się na boisku zwyczajnie. To znaczy, to są znaczenia bardzo połączone. To nie, my nie mamy kibiców, którzy na dobre i na złe, na śmierć, w deszcz i w wicher zawsze będą drzeć się i, że tak powiem, wymachiwać flagami, bo tak nie jest. Natomiast jeżeli my gramy dobrze, jeżeli my na przykład prowadzimy takiego na Mążu i we wtorek, kiedy mamy tych dużo szans generujemy, kiedy dobrze na przykład bronimy własnego pola karnego, no to napędza tą ekipę i na trybunach i jeżeli będziemy grali dobrze, to oni też coraz lepiej kibicują i właśnie dochodzimy do momentu, kiedy wygrany mecz w Lidze Mistrzów spowodował, że my po prostu mówimy, kibice stanęli na wysokości zadania, ale założy się o stówę, że gdyby sytuacja była odwrotna i na przykład Barcelona przegrywała ten mecz przez dłuższy czas, to byśmy o tym nie mówili, prawda? Czyli tego ja nie czuję, żeby to wsparcie było na tak silne, gdyby Barcelona przegrywała ten mecz 2-0 na przykład, czy 2-1 po pierwszej połowie. To raczej byłoby właśnie takie siedzenie, czekanie i czekanie i czekanie. Więc nie uważam, że kibice w Barcelonie na Montjuïc to jest jakiś wielki atut tak z założenia. To jest wtedy atut, kiedy nam idzie niestety i to zresztą to jest charakterystyka wielu stadionów, nie tylko naszego. Dlatego na tym bym się specjalnie nie skupiał. Ja zdecydowanie bym się skupiał na tym, żeby ten dwumecz przeprowadzić jak najdokładniej się da. Czyli przede wszystkim, żeby to ta koncentracja była na wysokim poziomie, żeby pomysły, że tak powiem, naszych zawodników współgrały z tym, co faktycznie można osiągnąć. Czyli kiedy otwiera się to podanie, to trzeba z tego skorzystać. No coś, co umie zrobić Pau Cubarsí, prawda, że jego zagrania, które potrafią jedną i dwie linie pokonać i nawet, że tak powiem, zrobić kluczowe podanie na 80 metrów, to są zagrania, które najczęściej w Barcelonie się nie wydarzają, bo ta piłka wcześniej trafia do najbliższego zawodnika i kilkoma podaniami próbujemy osiągnąć dokładnie to samo, co Cubarsí potrafi osiągnąć tym jednym podaniem między liniami. I ja bym się póki co na pewno tej gry trzymał, bo w naszej grze ułożonej, nazwijmy to, pozycyjnej, no z reguły my nie generujemy tych szans. My musimy korzystać z tych momentów, gdzie rywal jest niezorganizowany jeszcze na swojej połowie. A ja oglądałem kilka meczów PSG i to jest naprawdę drużyna, która i potrafi stracić piłkę przy wyprowadzeniu, i potrafi niecelnie podać na swojej połowie, i drużyna, która się potrafi kiepsko organizować. Więc my naprawdę musimy umieć korzystać z mankamentów i błędów naszych rywali, a że sami teraz będziemy mieli bardzo trudne mecze przed sobą, no bo przecież mamy tak naprawdę, no teraz w tym najbliższym okresie mamy i Atletico, i będzie Real między Paryżem, i właśnie dwa mecze z Paryżem, no tu jest naprawdę dużo trudnej gry i gdzieś trzeba będzie troszeczkę odpocząć, gdzieś trzeba będzie ten pomysł taktyczny zmienić na pewno, bo na przykład nie będziemy w stanie tak zagrać z Realem Madryt, bo on będzie tak grał, jak my byśmy chcieli, albo tak to, co nam teraz przynosi owoce. Więc no tak naprawdę no mówię, no my się skupmy najbardziej na tym, żeby zagrać dwa dobre, równe mecze, tak jak to wydaje mi się można powiedzieć o meczach z Napoli, niezależnie od tego, ile było tam błędów w tą czy w tamtą stronę popełnianych przez obie strony, no bo to nie ma znaczenia, no we wszystkich meczach mamy popełniane błędy, wiesz, no rozmawiamy, Barcelona wygrała z mistrzem Włoch, wiadomo, forma i tak dalej, ale jednak z zawodnikami w ataku, którzy są, że tak powiem, wymieniani, jeszcze niedawno byli w jednym, że tak powiem, rzędzie z najważniejszymi zawodnikami na świecie. Wszyscy warci, znaczy wszyscy, obaj i Kwara i Osimhen warci 100 milionów plus, prawdopodobnie. I też przecież mieliśmy ogromne obawy przed tym wszystkim, co się może wydarzyć i okazało się, że na tyle dobrze potrafiliśmy te nasze zadania defensywne wykonywać, że oni nie tworzyli po prostu zagrożenia, no. I na tym się trzeba skupić. Tak.
To króciutko w takim razie inne mecze ćwierćfinałowe. Kto awansuje? Arsenal, Bayern?
powiem ci, bardzo sobie ostrzę zęby, bo jest ten teraz młody pomocnik w Bayernie, Pawłowicz chyba się nazywa. Oglądałem go tylko w Lidze Mistrzów, bo ja nie oglądam Bundesligi, ale bardzo mi się chłopak podoba i powiem ci, że ja w ogóle zostałem wielkim fanem, jeszcze nie fanboyem chyba, ale wkrótce być może, Declana Rice'a. No powiem ci, tutaj sobie ostrzę na taki pojedynek właśnie, czyli ten młody Pawłowicz, który jeszcze jest nieznany na świecie, i ten Declan Rice, który no, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, ale przydałby nam się ktoś, kto ma jaja w drużynie. I gdybym, no zupełnie ci serio mówię, w ostatnim czasie sobie myślę, że gdybym na przykład mógł wymienić Frankiego na Declana, to bym się pewnie zdecydował. Mimo że Frankiego najbardziej lubię na świecie. Ale jest ciężko użytkowy Frankie, a Declan jest, kurde, no on robi każdą rzecz tak jak trzeba. No dokładnie wykonuje...
Wycenia go na 110 milionów, także...
Tak, patrzyłem. Na co myślisz, że ja nie sprawdzałem? Ja sprawdzałem wszystko, ja wiem.
Ja wiem, że ty już tam masz go poustawianego ale nie ma w strukturach szans. Klubu na kolejny nie sezon, ale nie ma szans. No dobra, ale kto? Arsenal tym, czy Bayern?
Ale tak, o, wydaje mi się, bardzo może być wyrównany mecz, natomiast gdzieś tam na pewno przewaga i doświadczenia, i takiej gry po prostu, która może przynieść efekty, będzie po stronie Bayernu. No natomiast ja bym Arsenalu na straty nie spisywał, jednakże gdy na przykład patrzyłem, jak oni sobie radzili z obroną Porto chociażby, to no może być im ciężko. Może być im ciężko tak forsować obronę Bayernu, która jednak co by nie było, ale jeśli wyjdzie w formie i zawodnicy są zdrowi, no to będzie im bardzo ciężko w ten sposób, jak oni grają, to ten Bayern zaskoczyć. A na pewno zaskoczyć na tyle, żeby ten Bayern nie zdążył, że tak powiemy, się zrewanżować tym zaskoczeniem. Więc pieniądze postawiłbym na Bayern, ale nie uważam, ale żeby to był taki... Nie, też nie, niestety. Niestety i serce, i głowa, znaczy serce, no serce tak, ale głowa zdecydowanie mówi Bayern, natomiast dałbym 60-40 na przykład. Nie powiedziałbym tak definitywnie na żadną ze stron.
Marcin na czacie podpowiada, że jeśli Arsenal zagra tak, jak gra w Premier League, to powinni przejść Bayern. Ja trochę na to liczę, żeby...
No wiesz, jak Bayern zagra tak, jak gra w Bundeslidze, też powinien przegrać. Tylko te mecze Lidze Mistrzów jednak charakteryzują się tym, że to są wydarzenia jednostkowe i w ogóle nie mają odniesienia często w tym, co się dzieje przed tym meczem i po tym meczu.
Dlatego jesteśmy w ćwierćfinale.
Real też pamiętajmy, City. Poczekaj, jeszcze tylko jedną rzecz powiem o Bayernie, no też pamiętajmy, że to jest ostatnia szansa Bayernu, żeby ten sezon jakkolwiek zakończyć, bo jeśli oni teraz odpadną, to będą mieli chyba najgorszy sezon, ja już nie wiem od kiedy, od 15 lat? Nie wiem nawet. Kiedy był ostatni sezon, kiedy Bayern nie zdobył nic? No nie wiem, naprawdę. Kurde, no, powtarza się to wszystko, powiem ci. Ciężko jest, kiedy...
Nie, wystarczy, że powiesz City i możemy iść dalej.
Ale nie chcę tak wcale mówić, ja wcale tak nie uważam.
Ja niestety też nie, bo wiemy, że to jest Real w Lidze Mistrzów.
Ale ja powiem ci, oglądałem ostatnio Manchester City. Ja wiem, że oni grają pięknie, to się pięknie dla oka często wygląda, ale też często w tych meczach brakuje konkretu. I to pięknie wygląda, jak się właśnie toczy. Natomiast ja nie wiem, czy Real to jest aż tak podatny na to. Wiadomo, że w tych meczach, wiesz, że to są mecze, bo to jest po prostu mecz dwóch najlepszych być może, czy absolutnie czołowych drużyn świata, w których się po prostu, wiadomo, to jest frazes, ale tu się może wydarzyć wszystko, bo po prostu tam są tacy dobrzy zawodnicy, którzy zwyczajnie pojedynczym zagraniem mogą zmienić oblicze meczu i ich jest tam po obu stronach kilku przynajmniej. Więc uważam, że City jest faworytem tego spotkania, ale to już jest naprawdę taki faworyt typu 55-45, że to jest naprawdę blisko. City jest po prostu, wydaje mi się, będzie im łatwiej, na przykład, będzie im łatwiej w lidze dawać odpoczywać swoim zawodnikom, bo jednak oni mają taką tą strukturę, gdzie Pep chętnie korzysta z nieoczywistych zawodników czy z zawodników młodzieżowych na pojedynczych pozycjach w czasie na przykład ligi czy innych pucharów. No, a jednak Real w tej lidze cały czas będzie walczył, mimo wszystko wydaje mi się, tym podstawowym składem, więc mogą być też bardziej zmęczeni zwyczajnie.
Ja mam bardzo proste podejście do meczów Ligi Mistrzów z udziałem Realu, to znaczy za każdym razem jak Real gra swój mecz, to zakładam, że jest faworytem. I po tym, co pokazali w Lidze Mistrzów, bardzo mi to ułatwia życie i ja najwyżej powiem, jestem miło zaskoczony, jak odpadną.
Ja zaczynam, jak oglądam Real w Lidze Mistrzów, to nie jest też tak, że ja im źle życzę, bo to nie o to chodzi. Ale ja naprawdę czekam, aż oni stracą bramkę pierwsi. bo wtedy się zaczyna ten mecz dopiero. Dopóki Real jest remisowy albo wygrywa, to te mecze często w ogóle nic się w nich nie dzieje, ale jak tylko Real traci bramkę, to ten mecz od razu się zaczyna, że tak powiem, otwierać i wtedy się go ogląda dużo lepiej. No zobaczymy. Tutaj naprawdę no nie chcę może, żeby to wybrzmiało źle, ale to jest troszeczkę przedwczesny finał, mam wrażenie po prostu.
Zwłaszcza
w sytuacji, kiedy Inter odpadł, bo to Inter miał być tym takim trochę biczem na Pepa, no bo jednak Inter, co by nie było, to ta gra jednak jest fantastycznie ułożona. Oni są tak strasznie konsekwentni w tym, co grają, że wydaje mi się, że to oni mogli być taką drużyną. Zresztą no, widzieliśmy finał w zeszłym roku, ty nie widziałeś, pamiętam. Ale nie na żywo, ale pamiętam, że nie oglądałeś. No to nie był łatwy mecz po prostu dla City.
Kurde, znowu mnie podłożyłeś teraz, oberwę jakimś komentarzem, że nie dość, że nie pamiętam, co się działo 5 minut, to jeszcze nie oglądam finałów Ligi Mistrzów.
Ale już za to oberwałeś ostatnim razem, mam wrażenie.
Dobra. Jeszcze raz mogę przyjąć, potem się zacznę robić smutny. Atletico Borussia. Tu ja ci powiem, prosty temat dla mnie. To znaczy, jako no że hiszpańska drużyna, to ja całym serduchem jestem mimo wszystko za Atletico.
Powiem ci, że to jest taki mecz, który może być dla Atletico bardzo ryzykowny. Bo to właśnie się zakłada od razu, że ta Borussia jest słabsza. Tylko pamiętajmy, no, to są tylko drużyny piłkarskie. No, dopiero co Atletico wyeliminowało Inter. Myślę, że na przestrzeni tego meczu można powiedzieć, że byli po prostu od Interu lepsi. A 4 dni wcześniej dostali łupnie od Kadyksu, prawda? I wytłumacz mi to teraz, prawda? A być może za chwilę dostaną łupnie od Barcelony, albo Barcelona od nich. I jakby i co, czy to cokolwiek coś zmieni w kontekście tego wydarzenia w Lidze Mistrzów? Mi się wydaje, że kompletnie nie. I Borussia Dortmund jest też, wydaje mi się, dosyć niewygodna. Ja bardzo chciałem wylosować, znaczy bardzo chciałem. Miałem taką kolejność, że chciałem Arsenal, Borussia, bo bardzo chciałem pojechać na te stadiony ich po prostu. Bo bardzo mi zależało, żeby do Dortmundu pojechać na ten mecz, bo tam atmosfera po prostu, te oprawy, to jest coś niesamowitego. I pod tym kątem trochę na to liczyłem. Natomiast no to jest dwumecz dla mnie z taką małą przewagą Atletico, tylko dlatego, że ich częściej oglądam, wiesz, że wiem, na co ich stać, że wiem, w czym są mocni. Borussia oglądam rzadziej, ale kiedy oglądam na przykład ich skróty, czy jakieś obszerne fragmenty, to jednak też po nich widać, że oni w tą piłkę grać umieją i też się umieją szybko organizować, co dla Atletico może być problemem. Bo jednak Atletico, kiedy zaczyna grać wyżej, to ten powrót defensywny, zresztą było to bardzo dobrze widać w meczu z Interem, gdzie Thuram potrafił wychodzić z Lautaro we dwójkę na trzech, na czterech i dochodzi do pozycji strzałowych. Dla nich to jest dosyć trudne do obrony, te kontry, zwłaszcza, że oni teraz ten profil trochę zmieniają i nie są tak ustawieni głęboko. No a wiem, że Borussia bardzo lubi zawsze grać szybko. No, wrócił tam Jadon Sancho, który znowu strzela i powiedzmy tam czaruje. Zobaczymy. To bardzo ciekawy dwumecz, którego nie zobaczymy po prostu. Bo będziemy oglądali Barcelonę w tym czasie. Też właśnie nie rozumiem, wiesz. Narobili tych terminarzy, narobili tych terminów, godzin różnych, a koniec końców potem są dwa ćwierćfinały o tej samej godzinie i nie obejrzysz albo Bayernu z Arsenalem, albo Realu City. No absurd po prostu. To na jakiego grzyba to wszystko było? Zmiana tych godzin, tych meczów,
wiesz,
i tak dalej.
No nie, nie rozumiem. Dużo łatwiej jest puścić jakąś pseudoinformację o tym, że wprowadzi się niebieską kartkę, która ma niby zmienić cokolwiek.
A to będzie, wiesz, to będzie tylko gorzej, bo zobacz, ale zobacz. Zobacz, co teraz się będzie działo, jak oni zrobią tą grupę taką dużą grupę, prawda? W Lidze Mistrzów od przyszłego sezonu. Przecież to będzie dokładnie to samo, że te mecze się będą tak na siebie nakładać, prawdopodobnie, że ty nigdy nie obejrzysz tych najciekawszych, bo zawsze będziesz miał swoją drużynę i tych najciekawszych będzie 3 na przykład. I wszystkie będą się wydawały ciekawe i jak dojdzie do fazy pucharowej, to też będziesz tymi ciekawymi meczami z założenia ciekawymi, będziesz już obchany po prostu. Będziesz miał czwarty pojedynek Realu z Bayernem, prawda?
Wiesz co, miałem jeszcze temat, żeby zahaczyć o pana Eduarda Romeu, że opuszcza klub, ale szczerze mówiąc nie mam co do powiedzenia jakoś bardzo wiele, poza tym, że był wiceprezydentem do spraw ekonomicznych i najpierw było bardzo duży boom, bo została zwołana konferencja w zasadzie z godziny na godzinę i oczywiście zostało to opakowane przez kibiców w narrację, że na pewno dzieje się coś złego i Barcelona jest na złych torach i dlatego ktokolwiek związany z ekonomią odchodzi z klubu. Potem było wyjaśnienie o tym, że w zasadzie nie jest to kwestia tego, że się źle dzieje w klubie, tylko po prostu pan Eduard Romeu ma swoje projekty, nad którymi chce się skupić. Jest to też połączone z tym, że z Barcelony nie wyciąga pieniędzy, więc musi się tym bardziej skupić na swoich projektach i tak dalej, i tak dalej. I tak w zasadzie jak ta informacja gruchnęła, tak teraz, zwłaszcza po tym, że wygraliśmy z Napoli, jesteśmy w 1/4, to w zasadzie wszystko umarło. I zastanawiam się, czy w ogóle chcemy jakoś głębiej wchodzić w ten temat. Czy ty masz jakąś taką złotą myśl, żeby to jednoznacznie podsumować i możemy iść dalej do Atletico?
To znaczy, no mam taką może złotą myśl, to może nie jest dobre określenie, ale mam tam jakąś opinię, nazwijmy to, i wydaje mi się, że to jest trochę tak. Albo Laporta już tak nagotował tej zupy, że Edward Romeu nie jest w stanie już jej zjeść. Już mu zaszkodziła ta zupa i on po tym, jak Barcelona awansowała już do 1/4, czyli powiedzmy wypełniła budżet w tym zakresie, to gdzieś uznał, dobra, robota skończona, dajmy na to, na tym etapie, mogę odejść. Albo on już wie, co Laporta wymyślił i już się dopiero boi tej zupy, co Laporta ugotuje.
Ale czy czasem ta informacja nie chce być z tym łączony. Nie była przed awansem?
A zabij mnie, nawet nie wiem. Ale jakby założenie jednak w Barcelonie było, niezależnie od wszystkiego, założenie było takie, że jednak no Barcelona to Napoli przejdzie, no tam była duża pewność siebie, więc wydaje mi się, ale nie, wydaje mi się, że ta informacja poszła w środę. No nieważne.
No nieistotne.
Nie chcę mi się grzebać, ale gdzieś mam obawę, że albo coś już jest tak po prostu nawiewijane, że on nie chce za to odpowiadać już dłużej, w jakim stopniu, albo coś zostanie nawywijane, do czego on na przykład nie ma kompetencji albo przekonania. No nie widzę powodu, dla którego nagle w środku sezonu i to taki akurat w takim momencie kluczowym dla tego sezonu, no nagle zmieniać struktury, prawda? No po co? Na pewno ten jego super ważny projekt, o którym się pewnie dowiemy za 10 lat, że się rozpoczął w 2029, to jest jakaś tam tylko wymówka i ja tam coś czuję, że coś jest bardziej o czymś nie wiemy po prostu. Zwróćmy uwagę, no tak naprawdę z klubu odeszli już wszyscy, nazwijmy to profesjonaliści, którzy z tym klubem rozpoczynali. A nawet ci, co doszli w międzyczasie. Został już tylko właściwie Laporta, Xavi i Echeverria, tak?
Powiem ci, że dobrze nam powiem, że to było przed meczem, ty powiedziałeś o środzie, a to było wczoraj o 12.
A no widzisz. To jeszcze lepiej.
Także zdejmuję czapeczkę i uchylam rąbek kapelusza dla twojej nieco lepszej pamięci. Dobra, w takim razie mecz z Atletico. I co jest istotne i co podkreślaliśmy wielokrotnie rozmawiając o zbliżającym się terminarzu, to nie tylko to, że to jest Atletico, ale to jest Atletico, które gra u siebie. Mamy w tej kolejce wyjazd i żeby się trochę podeprzeć statystykami, 13/14 meczów Atletico u siebie wygrało, był tylko jeden remis i jest to najlepszy wynik obecnie, jeżeli chodzi o mecze domowe wśród wszystkich drużyn w lidze hiszpańskiej. Drugi Real 38 punktów, Atletico 40, Girona 35, Barcelona 34. Także mimo, że te 6 punktów różnicy zdobytych u siebie, to jednak biorąc pod uwagę, że wpada w to tylko połowa rozegranych meczów w tym sezonie w lidze, to wynik zacny. Jeden remis, Getafe 3-3 w grudniu i nie wiem, czy pamiętasz to spotkanie, ja nie pamiętałem, ale też podparłem się statystykami, że całkiem nieźle Getafe wtedy bramkę Atletico ostrzeliwało, bo 28 tak, strzałów łącznie oddanych w tym spotkaniu, tak. Co prawda 8 celnych, natomiast
pamiętam no, teraz ten
trzeba
mecz.
Odnotować, że remis. I 2 gole Borchy Majorala oczywiście, którego my się opowialiśmy, natomiast nam krzywdę akurat nie zrobił, ale Atletico zranił dosyć
no już
mocno.
Możemy też powiedzieć, że Borja Majoral. Możemy od razu powiedzieć, że Borja Majoral już nikomu krzywdy nie zrobi. Ponieważ ma tam problemy z kolanem, z łąkotką. Jak się okazało, miało być jakieś skręcenie kolana. Okazało się, że chyba łąkotka jest pęknięta i już do końca tego sezonu na pewno Borchy nie zobaczymy na boiskach. Mecz z Atletico, no jak zwykle. No, ja nie pamiętam łatwego meczu z Atletico. Nawet ten na Monjuic, który się dział jesienią, mimo tego, że my tam mieliśmy dużą kontrolę i przewagę, a wynik niewielki, to gdzieś tam pamiętamy w końcówce te parady Peni, po strzale chociażby Depaya, że tak naprawdę no, Atletico zawsze grozi. No natomiast znowu, troszeczkę ta nasza gra, ta nasza struktura gry bardziej bezpośrednio wydaje mi się, że może nam pomóc, tak jak właśnie już wspominałem, jak wyglądało to z Interem, czyli to dochodzenie do pola karnego było dosyć łatwe, jeżeli odpowiednio przeprowadzali te wyjścia, a Inter gra to świetnie, bo oni po prostu grają wszystko z pierwszej piłki, 3-4 podania z pierwszej piłki i no wiadomo, albo strata, albo jesteśmy pod bramką. Natomiast no my jesteśmy troszeczkę wyluzowani, bym powiedział, w tym momencie. Bo tak, no my swoje zrobiliśmy w Lidze Mistrzów, więc mamy pewność siebie. Wiadomo, że Wanda jest jaka jest i nie ma obowiązku wygrywania tam meczu. Wiadomo, liga nam ucieka i uciekła i tutaj wątpię, żeby faktycznie ona cały czas siedziała w głowie naszych piłkarzy, że na tyle mocno, żeby stwarzała jakąś dodatkową presję. Atletico jest w kompletnie innej sytuacji. Atletico, jeśli by ten mecz przegrało, czy nawet zremisowało, staje w sytuacji, w której może ich prześcignąć Bilbao.
A Bilbao z Deportivo Alaves powinno sobie poradzić.
No więc właśnie, a Bilbao traci już tylko 2 punkty do Atletico, a Atletico do Barcelony chyba 5, jak się nie mylę.
6.
6 nawet. Więc porażka dla Atletico może być bardzo kosztowna, co wywiera dodatkową presję. A z tego, co się orientuję, to byli na tyle zmęczeni po tym środowym 1/8 meczu z Interem, że Simeone dał 2 dni odpoczynku i przed meczem z Barceloną będą mieli tylko jedną jednostkę treningową w sobotę po południu.
Więc my już mieliśmy ostatnio takie spotkanie, ja na które mieliśmy być wypoczęci. I to nie
no ja wiem, ale prawda jest taka, że o ile rzeczywiście można powiedzieć, że ten mecz na Mames nam nie wyszedł, no to nadal mówimy o meczu, w którym graliśmy dobrze w obronie, w którym mieliśmy swoje szanse, żeby ten mecz wygrać, a jest to absolutnie najtrudniejszy teren, na jakim można się w Hiszpanii znaleźć. Straciliśmy przecież tam 2 piłkarzy kluczowych dla tej drużyny w pierwszej połowie, więc no to też nie jest do końca tak, że ten mecz z Atletikiem to my żeśmy tak kompletnie zawalili od góry do dołu. No bo nie do końca tak było. No, graliśmy pewnie w obronie, straciliśmy bardzo ważnych piłkarzy, nie umieliśmy ich wtedy zastąpić, ale teraz wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zastąpić ich systemem, dajmy na to. Gramy troszeczkę inaczej i to granie na razie nam wypala. No też pamiętajmy, że w meczach z Atletico też to nie są wymiany ciosów, że to się skończy 3-4. Tutaj może zdecydować jedna bramka i tak naprawdę jedna akcja, jedna jakieś, że tak powiem, w obronie jakaś jedna pomyłka. Więc po pierwsze nie spisuje nas na straty na pewno. Po drugie wydaje mi się, że Atletico też będzie i wymęczony, jest pod większą presją w tym meczu, a my tak naprawdę nic nie musimy, no bo jak przegramy ten mecz, to co się właściwie stanie? Z naszego punktu widzenia nic się kompletnie nie stanie. No nic.
Wiesz, no okej, okay, może nic się nie stanie, ale 2 rzeczy. Po pierwsze, zależy co rozumiemy przez to nic, bo jeżeli inaczej, ja mam wrażenie po tym meczu ćwierćfinałowym, że trochę za bardzo jesteśmy hop do przodu, szczerze mówiąc. I już abstrahując od tego, jak się widzimy w półfinale, w zasadzie PSG wydaje się być nam łatwe do przejścia, to bym tonował nastroje. I druga rzecz, że może jednak warto na tę ligę ciężar położyć, bo teraz co nam się nie stanie? No mimo wszystko gdzieś tam walczymy być może w perspektywie całego sezonu o to 2. miejsce. Pewnie znajdą się tacy, co powiedzą, że nawet gdzieś na 1. Ja no w to tak. Nie wierzę, natomiast to wicemistrzostwo wydaje się być cały czas realne, więc no pytanie, czy tak naprawdę o nic nie walczymy i czy ten mecz z Napoli trochę nam nie zaburzył perspektywy tego, że my nadal w tej lidze musimy się bić.
Pewnie, to znaczy to nie chodzi o to, że my przyjmiemy porażkę i się nie przejmiemy, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że z nas presja z założenia powinna już zupełnie spaść w tym momencie. Bo my wykonaliśmy to najtrudniejsze zadanie, które było dla nas tak ważne. Gdzieś przystępujemy z optymizmem do dalszej fazy rozgrywek Ligi Mistrzów, która dla nas zostaje już w grze. Oczywiście, no nie oszukujmy się, ja dzisiaj też na Twitterze pisałem o tym, że to jest realna szansa na finał Ligi Mistrzów, bo to jest realna szansa na finał Ligi Mistrzów. Ale
nie
to jest
niczym... realna.
Dlaczego niewielka? Tak naprawdę wydaje mi się, że z tych 4 drużyn tu każda drużyna jest bardzo podobna, to znaczy potrafi zagrać świetny mecz, potrafi zagrać fatalny mecz, potrafi przegrać pojedynczym zagraniem, więc poza Borussią może, która po prostu odstaje trochę kadrowo zwyczajnie, prestiżem, no to są bardzo podobne drużyny w bardzo podobnym momencie, że tak powiem, no bo to i PSG też jest przed stratą ważnej gwiazdy, troszeczkę budowania na nowo projektu, ma masę nowych piłkarzy. Atletico jest też przed przebudową, bo też o tym się niewiele mówi, ale Atletico planuje naprawdę mocno przebudować kadrę w tym sezonie. Tam sporo kontraktów będzie się kończyć, będzie przedłużonych, wracają piłkarze, ktoś zostanie pożegnany, więc tutaj na pewno będzie się sporo zmieniać. W Barcelonie prawdopodobnie będzie bardzo podobnie, tu się może kadrowo będzie mniej zmieniać, ale to też jest drużyna, która dopiero czeka tak naprawdę na to, żeby ten projekt rozpocząć. Na razie jeszcze kontynuuje, powiedzmy, ten stary projekt. Więc naprawdę, to jest mecz, który jeżeli chodzi o mnie na przykład, to o ile się potrafię naprawdę gdzieś, no może nie denerwować, ale gdzieś myśleć i gdzieś te mecze na większym obciążeniu, powiedzmy emocjonalnym oglądać, to ten mecz na Wanda właściwie nie ma dla mnie żadnego takiego emocjonalnego ładunku pod kątem, że możemy przegrać. Bo na Wanda każdy może przegrać. Przegrał Inter przed chwilą, co prawda w karnych. Przegrał Real Madryt. Przegrywają w Hiszpanii praktycznie wszyscy, którzy tam przyjeżdżają, jak wspomniałeś, poza Getafe. Więc to, żeby mogła tam przegrać Barcelona, nie jest niczym obraz, strasznym, wydaje mi się.
Żeby mieć obraz tego Getafe, to też nie było tak, że ten remis utrzymywał się długo, bo on został... Getafe doprowadziło do remisu tam w doliczonym czasie gry z karnego, także to też nie wiemy na obładze, jak to...
Jasne,
jak to
że tak, natomiast zmierzam do tego, że to jest po prostu teren trudny dla każdego i niezależnie jaki był skład osobowy naszej drużyny, czy to był Messi, czy to nie był Messi, to tam się po prostu szalenie ciężko wygrywa i tyle. Więc
no dobra, ja bym... ale z drugiej strony mamy pierwszy mecz jeszcze w tej pierwszej rundzie Ligi Hiszpańskiej i też się nastawiamy na Atletico, że to jest trudny rywal, że możemy nie wygrać, że raczej kalkulujemy ten mecz na porażkę niż na wygraną czy remis. Finalnie okazuje się zupełnie inaczej. I teraz dlaczego nie podejść do tego spotkania właśnie w ten sposób, czyli nie na zasadzie, że Atletico jest tam bardzo mocne, tylko że jeżeli ma ktoś z nimi wygrać, to my i że to właśnie trafimy na ten dzień, kiedy Atletico nie pójdzie wszystko po swojej myśli, nie zagra tak jak powinni zagrać i że to jest bardzo dobra okazja, żeby na fali tego zwycięstwa z Napoli podbudować się mentalnie i to wicemistrzostwo powalczyć. Dlaczego
wiesz,
chcemy
dlaczego
wychodzić
tak
z założenia?
No. Wiesz dlaczego tak? Ja bym tak wyszedł z takiego założenia? Bo ja uważam, że to jest mecz, który niezależnie od wyniku niczego nie zmieni. To znaczy wygramy go, super. Ale pytanie, jaki będzie koszt tego zwycięstwa? Bo na przykład ja sobie wyobrażam sytuację taką, że w meczu z Atletico Kubarsi i Lamin powinni odpoczywać. Mówię to zupełnie serio. Oni za chwilę jadą na tą pieprzoną kadrę. Jak z niej nam nie wrócą, to dopiero będzie kłopot. Wtedy się zaczną problemy. I mi się wydaje, że Barcelona jest trochę w sytuacji, w której zwłaszcza z tymi wszystkimi kontuzjami i z tym, jak wyeksploatowani są najważniejsi zawodnicy, musi zacząć wybierać, gdzie faktycznie położyć te akcenty najważniejsze. I ja sobie wyobrażam, że dużo łatwiej jest postawić ważny akcent, na przykład na Las Palmas i na PSG, niż teraz na Atletico Madryt na przykład.
Trafia to do mnie, że jeżeli mamy przegrać, to lepiej zapewnić sobie pewną przegraną tam, gdzie możemy te punkty stracić, niż stracić głupio tu, a potem z Las Palmas stracić dodatkowo, bo jesteśmy
już
po
nawet,
Atletico
wiesz,
przed PSG.
Mówię, wiesz, zmierzam do tego, nie, bo jeszcze ja nawet nie mówię o punktach, zmierzam do tego, że jeśli mecz z Atletico będzie nas bardzo dużo kosztował sił, na pewno, niezależnie jak zakończy się wynik, a ta utrata tych sił, nawet najlepsza gra, wcale nie musi nas poprowadzić po zwycięstwo. I wydaje mi się, że właśnie teraz jest moment, żeby dać troszeczkę odetchnąć tym dzieciakom, bo to jest ostatnia chwila dosłownie, bo mecz z Paryżem jest za 3 tygodnie, no tam 3,5, 4, no nie wiem ile tam wychodzi w kalkulatorze. Natomiast jest za chwilę. I to jest, teraz jest mecz, potem jest przerwa na kadry i potem jest Las Palmas. To ja bym chciał tak naprawdę dać tym dzieciakom na razie odpocząć, na przykład chwilę. Czyli jeżeli już dajemy odpocząć, dajemy na to w moim pomyśle, jeśli odpocznie Kubarsi i Lamin, no to my już w jakimś stopniu, można powiedzieć, że rezygnując z najważniejszych piłkarzy w tym momencie w tej drużynie, już podchodzimy do niego trochę spokojniej do tego meczu. Więc ja bym się tak bardzo nie chciałbym się po prostu na ten mecz wyżyłować, bo wydaje mi się, że to może kompletnie nic nie dać mimo wszystko, a może nas sporo kosztować i wydaje mi się, że powinniśmy się skupić teraz na tym celu, który jest realny i który nawet zobacz, mówi się walczymy o Super Puchar Hiszpanii, no to weźmy do ręki kalkulator i Super Puchar Hiszpanii grając w finale w tym roku z Realem Madryt przyniósł nam 7,6 miliona euro. Półfinał Ligi Mistrzów przyniesie nam chyba 12 milionów euro. To tak wyjmijmy kalkulator i sprawdźmy, co nam się bardziej opłaca. Czy awans do półfinału Ligi Mistrzów i potencjalny mecz na przykład z Atletico czy BVB o finał nie jest więcej warty i sportowo, i finansowo, niż na przykład nawet zakończenie Ligi na czwartym miejscu, oczywiście w strefie Ligi Mistrzów. To trzeba zacząć tak kalkulować, bo to, że będziemy, czy będziemy drudzy, czy trzeci, to z mojego punktu widzenia nic nie zmienia kompletnie. A jeśli mogę poświęcić na przykład tą drugą pozycję na rzecz jeszcze jednej rundy Ligi Mistrzów, to ja nie mam wątpliwości, co tu jest ważniejsze w tym momencie.
Jeżeli mielibyśmy tak wybierać, to ja też nie mam żadnych wątpliwości.
No więc my nie, wiadomo, że nie możemy tak wybierać. Jasne, nie możemy tak wybierać, ale możemy...
Nie do tego doprowadzą.
Właśnie o to chodzi, czyli nie możemy sobie wybrać tego meczu, ale możemy podejmować decyzje pod kątem tego, co jest dla nas bardziej istotne. I wydaje mi się, że w tym momencie jest dla nas dużo bardziej istotne wrócić po kadrach z zdrową drużyną, wygrać u siebie z Las Palmas i pojechać do Paryża w dobrych humorach, niż teraz wygrać z Atletico, mieć dobre humory na wyjeździe na kadrę. Ja tak uważam. Jeśli ale teraz jest szansa, żeby dać... Ale wiesz, nie da się. Po prostu fizycznie się nie da, rozumiesz? Gdzieś się trzeba potknąć. Jak się mamy gdzieś potykać, to się potykajmy teraz. A nie grając w Europie. I właśnie wolę mi się potknąć z Atletico niż na przykład z Las Palmas. Bezpośrednio przed meczem z PSG. A przede wszystkim ale dajmy odpocząć...
Będzie ciekawy podcast, bo fajnie.
Będzie, to... ale przede wszystkim najbardziej bym sobie życzył, żeby Lamin i Pau po prostu odpoczęli. To jest moje takie najfajniejsze, najważniejsza dla mnie rzecz i najbardziej doceniam, będę doceniał to, jeśli oni ten mecz z Atletico rozpoczną na ławce rezerwowych.
Może tak być. Stawiamy kropkę, chyba że chcesz jeszcze kogoś pozdrowić na koniec.
Nie. Nie mam kogo. Nie, to mnie nigdy nikt nie pozdrawia to.
To my też dzisiaj nikogo nie pozdrawiamy.
A nic nie mamy, coś jeszcze ciekawego? Nie, już chyba wszystko mówiliśmy.
Chyba wszystko wyczerpaliśmy. Jeszcze sobie patrzę na notatki, ale... Lincz nad Feliksem możemy zostawić sobie na kolejny odcinek, bo być może...
Że co, lincz nad Feliksem? A czemu chcesz linczować João Feliksa?
Nie, żartuję sobie, ale były takie dosyć przykre obrazki na Twitterze, jak schodził sam do szatni, od razu pojawiło się to w takiej narracji, że nie jest potrzebny, że jest do wyrzucenia z
drużyny,
że
nie
warto przedłużać jego wypożyczenia.
To może dobrze, że powiedziałeś.
Ja się zgadzam z tym, że... Jego schodzenie samemu z boiska,
nie,
czy to jest niepotrzebne?
Wnerwia mnie to właśnie, że przecież ja sam jestem krytykiem generalnie. Dużo się niepochlebnych wypowiedzi z moich ust pada, ale masz, kurna, mecz Ligi Mistrzów. Wreszcie po tych latach do tej Ligi Mistrzów awansowałeś do jakiejś fazy wreszcie i co? I zaczynasz, a ten Felix mógł grać lepiej, a ten źle podał, a ten mógłby coś tam zrobić, a po co ten tamten? No kurde, raz w życiu nie możemy się po prostu ucieszyć z czegoś, zostawiając tych chłopaków w spokoju, nie? Natomiast no, oczywiście w obecnej formie João Felix wydaje mi się, że no zupełnie serio mówię, nawet na ten moment stawiałbym pod znakiem zapytania kolejne wypożyczenie.
Ja się w tym,
nie wiem,
w tym
czy to jest
zgadzam,
potrzebne.
Dlatego...
Tak. Nie widzę tej korzyści z posiadania go, nawet za tą kwotę, rozumiesz. A widzę, co wchodzi jakiś dzieciak, to daje jakąś tą korzyść. Ja nie wiem, czy ja takiego miejsca, jeśli on ma nie grać i tak nie gra w tym pierwszym składzie, na jego miejsce może grać Ferran chociażby, to ja nie wiem, czy ja bym jednak nie poszukał jakiego. No nie wiem oczywiście, co się wydarzy. No nie wiemy, czy gdzieś tam nagle się jakaś kasa nie pojawi, jakiś transfer zaskakujący. No bo jednak ta lewa strona, no Niko, kurde, no dawaj tego Niko. Jest ten Niko, ja od razu jestem szczęśliwszym człowiekiem, wiesz.
Ale powiem ci, że to są, sprawdzają się obawy, które i ja miałem i też tak sondując sobie trochę nastroje w momencie wypożyczenia Felixa, też powielały się wielokrotnie, że to wcale nie będzie taki game changer, jakiego my się spodziewamy. Że to
ale
jednak...
potrafi być, wiesz. To jest najgorsze.
Potrafi być.
Ale zobacz.
Wiesz, no my mamy zawodników, którzy potrafią być, tylko teraz kalkulując sobie tak zdroworozsądkowo, czy my chcemy mieć w przyszłym sezonie zawodnika w kadrze, który potrafi być? Czy nie lepiej mieć kogoś, kto będzie miał nieco niżej sufit, ale będzie spełniał oczekiwania?
Tylko mam wrażenie, że w naszej
za
kadrze...
Za mniejszą
to... kasę. Wiem, tylko mam wrażenie, że w naszej kadrze każdy mógłby mieć takie miano. Takiego miano zawodnika potrafi być.
I znowu gwiazdka, nie wiemy, kto będzie trenerem.
Oczywiście. Natomiast no, jeżeli jakiś pozytyw można o João powiedzieć, no to pamiętajmy, że jego najlepszy mecz w Barcelonie prawdopodobnie, może nie pod kątem samych bramek oczywiście, czy asyst, ale jednak na pewno taki, o którym będziemy pamiętać, to jest właśnie mecz z Atletico. Więc może to jest dla niego szansa znowu, bo wtedy po tamtym meczu pamiętam w listopadzie, też tak, czy to był początek grudnia, to też pamiętam, że to myśleliśmy, że to jest taki moment, nie, że on się obudzi. Bo on wtedy grał z takim zadziorem, że cały czas walczył o tą piłkę. Tam z Jimenezem pamiętam, jakie boje toczył. I naprawdę, że mu zależało, żeby ten występ był dobry i był świetny, a potem nic za tym kompletnie nie poszło. Więc może to jest szansa na to, żeby teraz też mu dać taką szansę i właśnie może trochę powrócić do tego, jej, tego jego takiej motywacji, mobilizacji, bo mi się wydaje, że on cały czas nie ma tej motywacji, rozumiesz? Że on ma takie momenty, w których gra trochę lepiej, ale brakuje tego sznytu takiego zwyczajnie, a w tym meczu takiego nie brakowało. On biegał od góry do dołu, biegał gdzie się dało, robił co się dało i większość robił dobrze. Takiego zaangażowania zwyczajnie brakuje, żeby tej chęci, żeby widać było po nim, że on chce strzelić tą bramkę, odebrać tą piłkę, zaasystować, wiesz, nie ma tego.
W tym przypadku jest dosyć dziwne, bo zwróćmy uwagę, prawda? Na to, on że walczy o życie. Jest dla niego jest oknem wystawowym na następny klub.
Ale wiesz, on walczy o życie tak naprawdę, bo ja nie widzę jego przyszłości w Atletico Madryt. I wątpię, żeby ktokolwiek ją widział. On nie ma wartości praktycznie żadnej w tym momencie, a Atletico go nie sprzeda tanio. To znaczy, jedyne co faktycznie realnie teraz przed nim stoi, to kolejne wypożyczenie. Z czego Barcelona nie musi być tym zainteresowana. I też pamiętajmy, jeśli Barcelona go wypożycza, to nie płaci mu tych pieniędzy, które on zarabia. Wcale. Więc on też dziwi mnie to po prostu, że nie gra na tyle przynajmniej, żeby kibic był w stanie ocenić, czy potencjalny nowy trener, czy nowa drużyna, że jemu na przykład zależy na tym dobrym występie. Bo ja nie mam takiego wrażenia. Widać, że jemu zależy, powiedzmy, żeby grać. Jasne. Ale czy jemu zależy na tym, żeby to był super występ? Czy jemu zależy na tym, żebyśmy o tym jego występie mówili i o nim pamiętali? No ja tego nie czuję, a czuję za to, że on, że mu się kolejna szansa, wiesz, przez palce mu przelatuje kolejna. I Barcelona by naprawdę pewnie chętnie go zostawiła na wypożyczenie, czy nawet go wykupiła, gdyby on potrafił częściej pokazywać, że jemu zależy na tym. A ja mam wrażenie, że w Barcelonie bardzo łatwo jest oddzielić zawodników, którym nie bardzo zależy, albo którzy nie potrafią tego faktycznie pokazać taką grą, a którym zależy bardzo. I to często jest strasznie widoczne. I teraz patrzysz na Fermina i patrzysz na João Felixa i teraz masz sytuację, w której masz wychowanka, który zarabia grosze i w każdym po prostu momencie gry ukazuje, jak on cieszy się z tej szansy, jak on chce ją wykorzystać. I z drugiej strony masz zawodnika, który się często zachowuje, jakby w tej drużynie był od zawsze, niczym się nie przejmował i był pewny tego, że będzie w tej drużynie grał dalej, na przykład. A tak nie jest. I naprawdę wydaje mi się, że powinniśmy troszeczkę odejść już od tego założenia, że my potrzebujemy zawodników, którzy mają, powiedzmy, jakąś renomę, no bo jakby nie była, Felix ma nazwisko, którzy chcą u nas grać i którzy też robią to za jakąś tam niższą kwotę niż robią to gdzie indziej, a jednak skupić się na zawodnikach, którzy naprawdę chcą tu grać. Bo mamy prosty przykład, że wyciągamy byle chłopaka 16-17-letniego, oczywiście oni mają wielki talent, więc to też, to tym się bronią przede wszystkim, oczywiście. Natomiast im zależy, żeby te mecze były dobre i to od razu widać i to się szanuje jako kibic, to szanuje trener i taki zawodnik ma szansę osiągnąć sukces, dlatego Fermin ten sukces w jakimś stopniu osiąga, a João Felix nie. Mimo tego, że obaj przecież nie mają takich samych warunków. Felix ma dużo lepsze warunki, żeby się rozwijać w Barcelonie, a Fermin to właściwie od wielkiego dzwonu, kiedy jest potrzebny. Tylko, że on te swoje szanse wykorzystuje. Lepiej lub gorzej, ale jednak wykorzystuje. A na przykład taki João Felix nie. I o ile Fermin nie musi tego robić, bo jest młody, bo nic nie zarabia, bo klub go nigdzie nie wyrzuci, może go trzymać i następne 5 lat w rezerwie, i on ma jeszcze przed sobą całą karierę tak naprawdę, o tyle João Felix jest już w takim punkcie, że trochę wóz albo przewóz. No, trzeba podjąć finalną decyzję, co zrobić z tą karierą. W Atletico wydaje mi się, że przyszłości nie ma, czyli on, jedyna szansa na tym sezonie była dla niego taka, żeby on się dobrze pokazał i żeby ta Barcelona go wykupiła, albo żeby na tyle dobrze się pokazał, żeby wykupił go kto inny na stałe. A mi on śmierdzi kolejnym rokiem na wypożyczeniu i powoli nam się robi taki zawodnik, który kosztował 100 plus milionów i nie zagrzał miejsca po prostu nigdzie.
Jest z nim problem. Maciek Miko, dzięki bardzo.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Pamiętajcie, żeby zostawić suba i słyszymy się w następnym odcinku. Na razie.